Dobry wieczór, mbote, masa al kher, salam alaikum, dobry wieczór dla tych, którzy służbowo. W każdym razie witam Państwa wieczorem bardzo serdecznie, jest godzina 19.30 w Polsce, u wielu spośród Państwa jest zupełnie inna godzina, więc tutaj trudno jest za tym nadążyć. Mam na samym początku przypomnieć, że możecie Państwo oczywiście wspierać ten kanał na tysiąc różnych sposobów. Możecie tutaj na super czacie, w związku z tym możecie składać życzenia. Te życzenia będę odczytywał oczywiście i będę życzył wszystkiego najlepszego bliźnim lub innym osobom, którym czegoś tam życzycie. Również przypominam, to jest taki przyklejony tutaj ten komentarz o możliwości dokładania się do pamięci. To jest cała historia opisana na Patronite. Jak Państwo sobie wejdziecie w ten link, będziecie wszystko wiedzieć. Niestety 800 odcinków ponad już w tej chwili, 818, plus 42 live, plus niezliczona ilość jeszcze materiałów spowodowała, że moje serwery powiedziały, że już nie mogą więcej, prawda? No i tyle. I w związku z tym muszę donabyć jakąś pamięć, to taką dosyć solidną. Dziękuję w ogóle za wszystkim tym, którzy już zechcieli wesprzeć. Tam się udało uzbierać prawie 50%, więc w ogóle jestem w pozytywnym szoku. Ale też dziękuję na przykład za rady wszystkich tych, którzy już używają dokładnie tego modelu i dzielą się różnymi uwagami technicznymi, co i jak skonfigurować. Także tym bardziej dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, teraz jest nas w tej chwili 808 osób, ale będzie na pewno więcej, mam przynajmniej taką nadzieję. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy, ja od razu powiem, o czym porozmawiamy na pewno, bo o to Państwo pytaliście, o rytuałach ofiarnych wciąż istniejących i kultywowanych w Azji, o sytuacji w Ceucie i spodziewanym nowym ataku. Uwaga, tego Państwo jeszcze nie słyszeliście, więc od razu mówię, chyba nawet od tego zaczniemy. O bajkach arabskich, o kanale Ben-Guriona, też rodzaj bajki, tyle tylko, że nie arabskiej w tym przypadku. Ktoś z Państwa zapytał się i chętnie o tym opowiem. To jest ciekawa historia o tym, jak Iran i Arabia Saudyjska, tam było jeszcze pytanie, z tego co pamiętam, o Afganistan, walczą z uzależnieniami. Znaczy, zupełnie inaczej, to będą zaskakujące Państwu, na pewno to będą dla Państwa informacje o nowych informacjach w sprawie zamachu na generała Czajkę w Moskwie, więc tutaj bardzo chętnie Państwu to opowiem i jeszcze o sukcesji w Arabii Saudyjskiej. Zdaje się, że jeszcze pojawiły się ze dwa tematy, ale nie zdążyłem ich wypisać w tej chwili, także też na nie jeszcze odpowiem. Także już za chwileczkę zaczniemy. To, co z tyłu jest, no właśnie, to, że Wietnam to dobrze, ale co w Wietnamie? Tak, bo tak, rzeczywiście, to jest moje zdjęcie z Wietnamu, natomiast co w Wietnamie, to od razu powiem, że to nie jest awatar, chociaż podobno twórca awatara się właśnie na tych górkach wzorowali. No dobrze, proszę Państwa, więc pierwsze... Aha, no i oczywiście też mam kilka... od razu mówię, jakie Pan ma zdanie, Krzysztofie? Żadne, tak? Więc teraz pytanie, pan Marcin Montak, od razu zacznijmy od Q&A, bo Państwo na to najbardziej czekacie, jeśli chodzi o różne informacje, dość sensacyjne zresztą, to, które się pojawiły w międzyczasie. Zapraszam jutro na 11.30, bo już wiem, co mniej więcej będzie w odcinku. Mogę Państwu powiedzieć na przykład, że dużą ciekawostką jest to, że chińska armia ludowa nawet opublikowała wideo, opisała to, jak ćwiczy sobie zestrzeliwanie F-35. To jest ciekawostka. Oczywiście każdy, kto później się zapozna ze szczegółami, będzie wiedział, że to tak nie że to jest trudne, ale ćwiczą. Znaczy, przepraszam, nie ćwiczą F-35, tylko inne myśliwce bombardujące stealth zestrzeliwanie. Więc wiadomo, że jest ich tyle na świecie, że po prostu się to niebo aż uginę od tego. Dobrze, zaczynamy od pierwszego pytania. Mbote doktorze, Marcin Montak pyta się, dziś w odcinku był Kazachstan. Czy wie pan może skąd na terenie Kazachstanu dość liczna mniejszość nieziemców? Otóż to jest akurat dosyć prosta odpowiedź na pytanie, bo to jest tak, że caryca Katarzyna zaprosiła nieziemców do zasiedlania wtedy, w czasach swoich rządów, ziem nad Wołgą. To były ziemie wtedy bardzo żyzne, natomiast całkowicie puste. Tam prawie nie było ludności, bądź w ogóle nie było ludności. I ona zapraszała z przeludnionych wtedy państewek niemieckich, jeszcze spustoszonych wojnami, rolników, żeby się tam osiedlali. Dostawali, jeżeli dobrze pamiętam, całkowite zwolnienie z podatków, jakieś tam jeszcze zapomogi. Był cały zestaw takich rzeczy, które miały ich do tego zachęcić. I no, ich tysiące się tam rzeczywiście osiedliły. Potem, kiedy nastał Związek Radziecki, otrzymali nawet własną republikę. na własną Republikę Radziecką. Oczywiście no nie związkową, ale jednak cieszyli się pewną autonomią, prawda? Tam były szkoły normalnie uczące w języku niemieckim i tak dalej. No nadszedł rok 1941 i Józef Wissarionowicz doszedł do wniosku, że oskarżył ich o zdradę, o kolaborację z malarzem akwarelistą i wszystkich wysiedlił, uwaga, no głównie do Kazachstanu. I stąd się właśnie wzięli w Kazachstanie, to jest ta podstawowa większość. Potem po rozpadzie Związku Radzieckiego bardzo, bardzo wielu z nich skorzystało z możliwości wyjazdu do RFN-u i większość wyjechała, natomiast cały czas pozostaje całkiem spora mniejszość, która kultywuje tradycje, prawda, obchodzi święta, ma swoje szkoły i tak dalej. To wszystko właśnie w Kazachstanie. Stąd oni się właśnie wzięli w Kazachstanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Teraz mamy pytanie drugie o prezent złota moneta za 10 diamentów. Ukrywanie się za 10 diamentów. Ja niestety nie znam się na tych wszystkich prezentach i diamentach, także przepraszam bardzo, ponieważ ja to włączyłem, bo tak mi powiedział YouTube, żeby włączyć, ale naprawdę się na tym nie znam, więc jak mi ktoś, tak powiem, wytłumaczy w prosty sposób, na czym te diamenty polegają, to bardzo chętnie się też podzielę. Natomiast teraz dalej... Tak, no, caryca Katarzyna urodziła się tam, gdzie się urodziła i to byli jej ziomkowie. Tak jest dokładnie. Przepraszam, zachrypłem już dzisiaj od rana. Drugie pytanie mamy takie, otóż heja imbote, jak jest przewidywana w teorii gier sytuacja, która może się wydarzyć po upadku Ukrainy? Jaki może być finał konfliktu dla Rosji, Iranu, tamtego kraju z gwiazdką? O, przyjdziecie Państwo, ponieważ jak Państwo wiecie, już się wszystkie nauczyły algorytmy no, części Koalangu, więc utrudnijmy im. Więc kraj z gwiazdką, może być Maroko na przykład. Więc jak właśnie z kraju z gwiazdką oraz Ukraina, a także dla niektórych sojuszników, takich jak Polska, w związku z na przykład przegraną USA? Z góry dziękuję za odpowiedź. Znaczy, proszę Państwa, no, po pierwsze ponownie wracamy do tego samego tematu, to znaczy, co to znaczy przegrana Ukrainy? Bo przegraną Ukrainy prawdopodobnie byłaby zgoda na warunki pokojowe rosyjskie, czyli krótko mówiąc A, uznanie aneksji i to takie nieodwracalne, B, być może również oddanie tych terytoriów, które Rosja dodatkowo chce jeszcze anektować, bo pamiętajcie Państwo, że Chersońszczyzny no, ma tylko połowę. Więc znaczy, za wyjątkiem tego Donbasu to w zasadzie nie zajęła większości terytoriów pozostałych, tych terytoriów, które sobie już poprzyłączała referendami. W związku z tym, no załóżmy, że jeszcze to. Poza tym byłoby to demilitaryzacja całkowita, byłaby to denaszyfikacja, wiecie Państwo, od naszyzmu. To miało być poza tym jeszcze, co oni tam jeszcze chcieli. Z tym rozbrojeniem to było różnie, ale generalnie nie tylko neutralizacja międzynarodowa, bo to było w pierwszej wersji, ale później jeszcze zasadnicze rozbrojenie kraju, czyli pozostawienie takich sił wojskowo-policyjnych. Więc jakie to miałoby w tym momencie sytuacja, która mogłaby się wydarzyć po tym? No sytuacja, która się wydarzy po tym, byłaby sytuacją niezwykle trudną dla Zachodu. Bo po pierwsze ten kraj, który by pozostał, byłby krajem, no to się nazywa kadłubkowym. Po drugie prawdopodobnie na garnuszku Zachodu w prawie w 100%, bo odcięte od większości przemysłu i od znacznej części też elektrowni i tak dalej, w związku z niemożnością eksportu drogą morską swoich produktów, więc tak jak mówię, kraj mocno zubożały, zniszczony, uzależniony od Zachodu, jeżeli Zachód będzie chciał pomagać i co więcej, jeszcze prawdopodobnie wielka emigracja po takim czymś na Zachód, plus do tego prawdopodobnie za 2 czy 3 lata ponowne uderzenie ze strony Rosji albo też dokonanie po prostu chyba łatwiej będzie przewrotu wewnętrznego i obsadzenie tam jakiegoś marionetkowego rządu, który będzie, że tak powiem, zhołdowany czy Rosji, czy Białorusi, to już to do ustalenia. Tak to pewnie by wyglądało. Oczywiście dla Zachodu byłaby to sytuacja katastrofalna. Dla nas również nie najlepsza, chociaż ja też bym nie demonizował. Co prawda no, musimy pamiętać, że Polska jednak graniczyła z Ukrainą, która była pod przemożnym wpływem rosyjskim przez wiele lat. Faktem jest, że Rosja wtedy nie była państwem tak agresywnym jak obecnie. czyli była jeszcze w tej fazie rozbiegowej, prawda, powrotu do wizji imperialnej. No ale też no, to zagrożenie było dużo więcej, większe niż kiedykolwiek współcześnie, jeżeli się patrzy przynajmniej tylko na granice. Natomiast w takiej sytuacji nie wiadomo, no, wszystko zależy jeszcze od charakteru tego państwa, które pozostało. Natomiast jeszcze ten finał konfliktu dla Rosji, Iranu, kraju z gwiazdką i Ukrainy w związku na przykład z przegraną USA. Proszę Państwa, no, w tej chwili mamy to, co w tej chwili nam się szykuje, to już jest przegrana USA. Bo żaden praktycznie z celów wojennych nie został zrealizowany. Reżim jest dużo mocniejszy niż był, wojska rakietowe mają się świetnie, o programie nuklearnym już nikt w ogóle nie mówi i jedynym zdaje się być teraz celem Trumpa udrożnienie cieśniny Ormus, która była przecież drożna przed konfliktem. Co no jest wysoce prawdopodobne, że tak czy inaczej, nawet jeżeli przez 60 dni, czyli do wyborów midterms mniej więcej, nie będą pobierane opłaty, no to potem Iran z Omanem te opłaty będzie pobierał i to jest w zasadzie już chyba już przesądzone, to jest tylko kwestia tego, w jakiej wysokości i czy w ogóle, czy oprócz tego będzie stawiał jeszcze jakieś kolejne warunki. Więc ta wojna na pewno nie jest wygrana. Natomiast ja już Państwu mówiłem, że chyba jednym z najważniejszych elementów tego, no tej niewygranej jak na razie przynajmniej wojny, są te komunikaty permanentne w prasie amerykańskiej o tym wyczerpywaniu się zapasów. Bo jeżeli to się oczywiście tam Amerykanie robią cuda, żeby te zapasy przyspieszyć ich produkcję tej broni. Z drugiej strony firmy zbrojeniowe, jak Państwo być może słyszeliście u mnie w odcinkach kolejnych, no, palcem nie kiwną do momentu, dopóki nie będzie uchwalony budżet. Budżetu nie chcą uchwalić w tej chwili demokraci, blokują tam różne rzeczy, w związku z tym też te wydatki na zbrojenia. A nawet gdyby one zostały jutro podpisane, to i tak uzupełnienie tych zapasów do stanów przedwojennych to jest przynajmniej rok, jeżeli nie więcej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc to nie są dobre informacje, dlatego bo no, ktoś może rzeczywiście chcieć to przetestować. Co prawda, ja bym na miejscu, znaczy Rosja nie sądzę, żeby próbowała dokonać jakichś wtargnięć, czegoś takiego, to jest za duże science fiction, to jest dużo łatwiej jest prowokować poniżej tego progu, prawda, wojny, bo to jest, zresztą zgodnie z doktryną Gierasimowa, no, to chodzi o to, żeby osiągać cele wojenne do tej pory, czyli zarezerwowane dla standardowej wojny, prawda, wojny takiej tradycyjnej, kinetycznej, metodami niewojennymi. No i to tak Rosja próbuje robić. Natomiast te różne prowokacje, że tam jakiś dron wleci, wyleci, rakieta przeleci, prawda, to najczęściej tego kiedyś używano w czasie jeszcze zimnej wojny do testowania po prostu obrony cywilnej, obrony powietrznej, mapowania systemów łączności, na przykład sprawdzanie dokładnie, kto z kim się łączy, do kogo dzwoni. U nas, prawda, do kogo się nie jest w stanie dodzwonić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, chyba odpowiedziałem na to pytanie, jeżeli nie, to przepraszam, jeszcze proszę mi zadać jakieś bardziej szczegółowe. To jest, czy co oferowały White Bird Jacob? Pyta się, co oferowały organizacji typu Al-Kaida podczas rekrutacji? Czy obecny był aspekt finansowy? Nie, ten aspekt finansowy, znaczy mieliśmy dwa rodzaje aktywności, tak? Jeżeli chodzi o członkostwo w Al-Kaidzie, to wtedy no to członkostwo nie było w żaden sposób opłacane, tak? To jest jak gdyby jeden element. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi wynajmowanych, tak jak na przykład podczas zamachów w Barcelonie, to wtedy Al-Kaida rzeczywiście wynajęła po prostu grupy przestępcze za pieniądze do jakby zapewnienia tam lokali, logistyki, broni, tras ucieczki, bo się okazało, że one mają to jak gdyby na półce, a sami musieliby się wysilać, tak? Więc to tak mniej więcej wyglądało. Natomiast nowością jest właśnie dlatego rekrutacja w Chorasanie, znaczy w państwie islamskim Wilajat Chorasan, na przykład właśnie tych, których wynajęli do ataku w Rosji, w ogóle wynajmowanie za pieniądze. No tego wcześniej nie było. Wcześniej to byli właśnie mocno ideologicznie zorientowani mujahedini, którzy przyjeżdżali na hijra, prawda, jak to wzywało państwo islamskie na przykład, czy wcześniej Al-Kaida, do ataków. Natomiast tak czy inaczej te ataki były finansowane, bo to jest to, że nie płacono ludziom, to nie znaczy, że one nie kosztowały, prawda, i na pewno kosztowały. Za każdym razem pieniądze. No, dlatego właśnie jak był taki słynny Był taki słynny proces, czy w zasadzie no, to wszystko, co się działo dookoła procesu tak zwanego cywilnego, prawda, który wytoczyły ofiary 11 września, no to wtedy tam dowiedzieliśmy się o bardzo wielu mechanizmach, których na przykład FBI nie publikowało. No i tam właśnie między innymi śledzono pieniądze i stąd doszli do konsulatu saudyjskiego, tam do konkretnych pracowników, krótko mówiąc. Bo trzeba było tak czy inaczej ten zamach jakoś sfinansować. Poza tym no, sama osoba Bin Ladena i jego rodziny, niezwykle bogate, jednej z najbogatszych na Bliskim Wschodzie, przypomnijmy, tato między innymi Bin Ladena przecież miał wyłączność na budowę meczetów w Arabii Saudyjskiej, w tym w Mekce, ale na przykład mało kto o tym wie, był również konsultowany przynajmniej przy takim wielkim projekcie, gdzie chciano państwo z gwiazdką, że tak powiem, pozbawić wody. I on miał właśnie, jego firma inżynieryjna była proszona o konsultację, jak odwrócić bieg Jordanu, tak? Jak inną drogą go przepuścić, tak na marginesie. Więc to z tego punktu widzenia, to było jedno ze źródeł finansowania organizacji, abstrahując od licznych donatorów, donatów tak zwanych. Tak? No dobrze, to teraz mamy kolejne pytanie, może słowo o planowanych odwiertach ropy na Grenlandii. Telegraf i Guardian piszą, że odpowiedni sprzęt już tam jest. Tak, ja o tym czytałem, ale... Ale proszę Państwa, to jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo rzeczywiście wskazywano tam na to, że Grenlandia się na coś nie zgadza, ale zdaje się, że te odwierty ma robić firma, która dostała na to zgodę, tylko że ona chyba została wykupiona przez Amerykanów. Ponieważ nie byłem w stanie dojść, jaki jest stan faktyczny, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Prawdopodobnie jakiś dziennikarz śledczy to w tej chwili rozbierze na czynniki pierwsze. Tak jak rozebrano teraz ostatnio przecież sprawę tej Albanii, że okazało się, nie wiem czy Państwo wiecie, że tak jakby kolejna informacja dotycząca biznesu Kushnera jest taka, że Kushner kupował od pana, który jest oskarżony o to, że jest tam prawie że szefem zorganizowanej grupy przestępczej, fałszował, handlował substancjami zakazanymi, no i robił wszystko to, co tam w kodeksie karnym jest przewidziane, włącznie z nieprzeprowadzaniem, nie wiem, staruszki przez ulicę, więc wszystko, co tam się tylko dało. I między innymi sfałszował dowody własności, to znaczy, czy to są jakieś księgi wieczyste, czy certyfikaty własności tej ziemi, którą sprzedał Kushnerowi. Więc tak samo prawdopodobnie będzie z Grenlandią, ja muszę na to poczekać. Także teraz jeszcze nie wiadomo, wiem tylko natomiast rzeczywiście pojawiły tam się firmy, ale czytałem, że one się pojawiły czy samodzielnie, czy razem z firmą, która koncesję takową posiada. Czy zna pan Ziad Rauf? Co to jest Ziad Rauf? No dobrze, czy można założyć... A, chodzi o pana, o tego, o ambasadora Kurdystanu. Jeżeli tego pana Raufa, to tak, oczywiście znam. Jeżeli jakiś inny Ziad Rauf, to nie znam. Teraz pytanie kolejne. Czy można założyć, że człowiek jest irracjonalny, bo starożytni Grecy już opisywali naturę ludzką bardzo brutalnie? No tak, no, historia współczesna dowodzi, że człowiek ma wyjątkową tendencję do zachowań irracjonalnych. Niektórzy większą, niektórzy mniejszą, u niektórych co więcej nie wykrywa się racjonalnych. Ale trzeba pamiętać, że w czasie, że na przykład zegarek zepsuty dwa razy na dobę pokazuje bardzo dokładny czas, więc może się zdarzyć w ten sposób. Dobra, teraz mamy ciąg dalszy. Tutaj zobaczmy. Więc Ziad Rauf już powiedziałem. Dobry wieczór, z podziękowaniem za świetny program. Kolejne pytanie tutaj mamy. Czy jest możliwe z superczata, czy jest możliwe, że zdesperowany Trump, który nie będzie mógł zmusić Iranu do otworzenia cieśniny, zdecyduje się na broń jądrową, żeby przestraszyć? Nie. Uważam, że to jest mało prawdopodobne. Znaczy, jedynym uzasadnieniem, które potrafię sobie wyobrazić dla użycia rzeczywiście broni nuklearnej, byłaby następująca sekwencja zjawisk, czyli mamy informację, która nam się pojawia z jakiegoś tam wywiadu, zgadnijmy z którego kraju, bo to stamtąd pochodzi większość tych różnych sensacji, że na przykład pod górą X, na przykład pod górą Kilofów, czy w Fordą na przykład, czyli pod jedną z tych gór, których Amerykanie nie są w stanie zbombardować miłością, to nie dość, że jest jakiś tam wirówki się ukrywają i uran odwirowany, ale że tam właśnie powstał prototyp, prawda, i mają jedno lub dwie sztuki prototypów na przykład bomb, już atomowych. Wtedy potrafię sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone po oczywiście szybkim ultimatum, zanim tamci przewiozą to w jakieś inne miejsce, wyda rozkaz ataku bronią atomową takiego dokładnie miejsca. To są najczęściej w górach, odległe od siedzib ludzkich, przynajmniej jakichś zwartych, więc prawdopodobnie skutki dla ludności cywilnej niewielkie. No dla tych, którzy tam są pod spodem, skutki poważne. I to jest chyba jedyna w tej chwili możliwość, żeby on mógł tego użyć. W innym przypadku nie sądzę. Teraz pytanie kolejne. Witam, panie doktorze. Mam pytanie odnośnie tego, co się dzieje w Ceucie. W zeszłym tygodniu informował pan na normalnych odcinkach, że sytuacja wraca do normy, a z tego, co pokazywał w weekend kanał Zero, sytuacja jest daleka od normalności. Czy śledzi pan, jak to przedstawiają hiszpańskie media? Tak, państwo, śledzę to bardzo, bardzo dokładnie i mogę państwu dokładnie opowiedzieć, co się w tej chwili dzieje. Są notabene przynajmniej dwa kanały. Może nawet wrzucę państwu... To jest Ceuta Aora, to jest jeden, ale drugi to jest Radio 365, coś takiego. Muszę zobaczyć, po prostu jeszcze zerknąć. Nie pamiętam po prostu nazwy, bo mam je dodane i sobie obserwuję. To są oba, które na żywo jak gdyby nadają non-stop z Ceuty. Czyli non-stop mamy informacje takiego live'a, co się w tej Ceucie dzieje. Ja tylko uprzedzam, że możecie państwo nawet tłumacząc nie zrozumieć, ale powiem dlaczego, bo... Takie jak gdyby pewne wyjaśnienia tego znajdują się na samym początku tych wątków i jak się jakby tylko obserwuje te update'y, które są, no to te update'y niewiele mówią, bo tam coś się zmieniło. No, zmieniło się, ale w stosunku do czego? Więc natomiast powiem państwu, jak wygląda mniej więcej w tej chwili sytuacja. Więc obecnie estymacja była taka, że to nie 60, nie 70, ale 80 tysięcy wdarło się do tejże Ceuty. Pozostało w tej chwili mniej więcej, ale to jest pewnie więcej niż mniej, półtora, to są szacunki tylko, 1500 tak zwanych nieletnich, przy czym nieletni to jest też taki, który ma 17 lat, 11 miesięcy i 29 dni. Co zresztą tak na zdjęciach widać, że to takie późniejsi nieletni, a nie wcześniejsi nieletni. Ale teraz pojawiły się dwa pomysły rządu hiszpańskiego. Jeden, moim zdaniem, wyjątkowo niemądry, a drugi mądry. Ktoś się pyta, coś z mikrofonem. Jest coś z mikrofonem? Źle mnie słychać? Wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Może coś z moim głosem, tak? No, niestety, taki już mam skonstruowany, tak? I tak dobrze, że nie mam takiego jak Włodzimierz Wysocki na przykład. Albo jak Brassens. Tak czy inaczej, wracając adrem, w związku z tym jest teraz rząd hiszpański przedstawił dwie propozycje. No od razu mówię, nieletnich nie można zgodnie z prawem i unijnym, i hiszpańskim z automatu, że tak powiem, wyrzucić. W związku z tym pojawiły się dwa pomysły, ponieważ tam jest, no to jest jednak 1500 ludzi, jak nie więcej. Ja mówię najpierw o nieletnich, bo jeszcze są letni, prawda? Letnich prawdopodobnie jest drugie tyle, czyli tam zostało jakieś 3 tysiące, może 4 tysiące ludzi razem z tymi nieletnimi. Przy czym tych letnich no to wyłapują, wypychają, wypraszają, ale to też nie do końca i nie wszystkich. Natomiast wróćmy do tych nieletnich. Więc tych nieletnich najpierw rząd miał taki pomysł, że ponieważ nie są w stanie w tej Ceucie, bo tam jest chyba, jest ośrodek dla nieletnich na 25 osób, czyli nawet przy dużych chęciach i próbach i dosyć rosłych tych policjantach hiszpańskich 1500 ludzi do 25-osobowego ośrodka w żaden sposób nie da się upchać. W związku z tym wymyślili sobie, że oni to jednak przewiozą ich do kontynentalnej Hiszpanii i tam będą rozpatrywali ich status. No ale to spowodowało bunt regionów, które to regiony powiedziały, że tak powiem, po tatarsku awałła. I to dość brutalnie. W związku z tym chyba jeden czy dwa jakieś chciały, ale tam cała reszta Hiszpanii no, nie była entuzjastycznie nastawiona. W związku z tym teraz pojawił się pomysł, bo oni powiedzieli o łączeniu rodzin, ale to łączenie rodzin, jak się okazuje w wersji hiszpańskiej najnowszej, to jest łączenie rodzin polegające na tym, że oni mają teraz ich zarejestrować, stąd takie tłumy, które tam stoją pod tymi komisariatami, bo znowu pewnie... Jak znam hiszpańską biurokrację, to co prawda kryzys jest narodowy, ale siedzi jeden człowiek z jedną maszyną do pisania, którą nie potrafi za bardzo obsługiwać i pewnie pisze, bo to tak jak w urzędach hiszpańskich w takich mniejszych miejscowościach to tak mniej więcej wygląda, no, ale robi to z dużym zapałem, trafia w tym palcem, prawda, w tą, więc jak on ma, oni tam obsługują grupy po 25 osób czy coś takiego, więc oczywiście te 1500 tam siedzi godzinami, czy tam już drugi chyba dzień, nie jest w stanie być zarejestrowana, bo dopiero w momencie, kiedy ich zarejestrują, to teraz i to już jest dobry pomysł, Co więcej, minister z Maroka, jak się ten pomysł pojawił, powiedział, że natychmiast, że Maroko pomoże, tutaj oni zidentyfikują. Jak ich zidentyfikują, to będą ich łączyli z rodzinami, ale będącymi w Maroku. Czyli nie, że rodzinę sprowadzą do Hiszpanii, tylko tych młodych oddadzą niejako rodzinie na granicy czy policji tej marokańskiej i oni mają dalej. No ale jak to właśnie w Hiszpanii bywa, tam się ludzie nie spieszą, prawda? Tam jest ciepło, tam jest fajnie. Mówię, jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia, miałem akurat dużo do czynienia z urzędami hiszpańskimi, bo tam różne rzeczy musiałem rejestrować, nie i tak dalej, no to wie o tym, że tam są ludzie przemili. Natomiast jeśli chodzi o terminy, to wiecie Państwo, tak jak u nich z kurierem. Jak Państwo zamawiacie kuriera na przykład na środę, to będzie pomiędzy ubiegłym poniedziałkiem, a przyszłymi świętami wielkanocnymi. I prawdopodobnie paczkę zostawi nie tu i nawet nie u sąsiadów, tylko dwie miejscowości dalej, prawda? Ale pod na przykład tym samym numerem ulicy. Więc to jest tam taki standardzik. Więc potrafię sobie wyobrazić, że w Ceucie jest jeszcze cieplej i jeszcze wolniej. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast to sobie trochę żartując, natomiast już sobie nie żartując i to jest na poważnie, w tej chwili jest tak, że odwołano przepustki wojsku, wszystkie, także wojsko jest w stanie pełnej gotowości bojowej, ponieważ pojawiły się potwierdzone informacje wywiadu, zresztą czytałem o tym również w prasie takiej, która opisuje, co się dzieje w Maroko, że jest przygotowywany drugi szturm. Jest kolejna zorganizowana akcja prawdopodobnie 15 sierpnia. A przynajmniej tak było, tam zamknięto chyba już na żądanie tych władz antyterrorystycznych, chyba hiszpańskich i marokańskich, zamknięto te kanały na Telegramie i na WhatsAppie, ale oni się podobno przenieśli do jakichś tam prywatnych grup. No niby wtedy oddziaływanie jest mniejsze, ale odnotowano, że ta akcja jest w tej chwili organizowana, także możemy się spodziewać kolejnego takiego ataku. Zastanawiam się, w jakim języku pierwotnie pisane są te komunikaty, które potem są tam rozpowszechniane, ale to już jest zupełnie inna historia, tak? Także tak to wygląda, więc Ceutę nie polecam w tej chwili jako destynacji turystycznej. Natomiast jest również, są takie historie, jakie na przykład pan, to jest taka ciekawostka, który jest opisywany w tej chwili. Ja nie wiem, czy państwo, ktoś u nas opisywał, czy nie. Ja mówię po prostu, bo nie mam czasu śledzenia polskich mediów, więc po prostu mówię państwu, co wyczytałem. Natomiast tam sensacyjna prasa jest, że jakiś inżynier zechciał był wejść jakimś ludziom do, Marokańczyk, dodajmy, wejść jakimś ludziom do domu i położyć się po prostu w łóżku małżeńskim i się tam, nie wiem, czy poszedł spać, czy nie poszedł spać. Więc jakaś pani narobiła wrzasku, mąż z synem czy z bratem rzucili się na niego, więc on się salwował ucieczką przez balkon, no i tym wszyscy żyją. Ale uwaga, zatrzymała go policja i okazuje się, że to jest człowiek, który już był w Hiszpanii, on został, ma wyroki, został wydalony i to chyba nie raz. Ma notabene wyroki za przestępstwa związane z dość gwałtownym uprawianiem miłości. W związku z tym to jest osoba, którą tam oddają w tej chwili tym władzom, no ale to też pokazuje, kogo tam pozwożono jeszcze na to miejsce. Bo wiecie Państwo, był takie sugestie, no nie ma tego udowodnionego, że tam król dokonał amnestii. W związku z tym tam ileś osób właśnie dwa dni temu wyszło z różnych ośrodków odosobnienia, no i pojawiły się teorie, że oni mogą być właśnie, bo to najłatwiej jest, zwożeni na tą granicę Ceuty. No, ten przypadek sugeruje, że być może tak było. Tak? Więc to tak mniej więcej wygląda. Natomiast powiem jeszcze co ciekawego. No nie wiem, czy Państwo widzieliście, ja to na Twitterze aż rzuciłem, to jest akurat z francuskiej takiej, bo tam dużo francuskich mediów bardzo pisze o tym, o Maroku, oprócz oczywiście hiszpańskich. No więc oni tam wrzucają informacje i zresztą też to jest potwierdzone tam różnymi komentarzami ludzi z Hiszpanii, że jest zasadnicza różnica pomiędzy Marokańczykami i innymi mieszkańcami, powiedzmy sobie, tu musimy bardzo uważać koalangowo, północnej Afryki, a tymi ludźmi, którzy tam akurat się pojawili, to ewidentnie po akcencie, to chyba z Senegalu, bo francuskojęzyczni, którzy przyszli i posprzątali tą plażę. Znaczy oczywiście zrobili sobie duży PR dzięki temu, no ale oni powiedzieli po prostu, że oni tutaj przepraszają, że gdyby mogli, byli w stanie żyć w swoim kraju, to by żyli, przyjechali tutaj, ale oni nie chcą żadnych zasiłków, prawda, nikogo okupować, że chcą pracować i jakby dać kontrybucję ze swojej pracy, prawda, i wszystkiego tutaj na rzecz Hiszpanii. No i właśnie wzięli wory i posprzątali tą plażę, która po innych, którzy bliżej mieli do tego Maroka, była w opłakanym stanie. No, PR-owe, nie PR-owe, ale to też jest ciekawostka. No i właśnie ludzie stamtąd potwierdzają, zresztą no ja z doświadczeń wiem, że ci, którzy przyjeżdżają oczywiście z Afryki, no to tej już centralnej Afryki, no to rzeczywiście przyjeżdżają tam do ciężkiej zresztą bardzo roboty. Z tymi innymi no to bywa różnie, więc to tak musiałem delikatnie opowiedzieć. Teraz kolejne pytanie. Zaraz zobaczymy. Pan doktor jest debeściak, jego karawana też jest debeściak. Też uważam, że jesteście państwo debeściak. To Anna Psi, no i tak dalej. Teraz tak, Iwona Dworek, czy nadal uważa pan inwestowanie w nieruchomości w Hiszpanii za bezpieczne? To nie jest prośba o poradę inwestycyjną. Co chciałbym wiedzieć, co uważa pan w temacie? Czy tak, ja uważam, że w Hiszpanii cały czas jest dosyć bezpiecznie, tylko wszystko zależy o tym gdzie, no. Jeżeli, i co to jest inwestowanie, bo jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji, no to cały czas są całe miejscowości, które są po prostu prawie że pod wynajem. Także jak się kończy sezon, to jest ciemno, tam się żadne światło nie świeci. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tak, w dużych miastach, ja jestem akurat małym zwolennikiem dużych miast, w związku z tym w dużych miastach, takich jak na przykład Barcelona, no to jest jak już miasta amerykańskie. Czyli pewnie nie ma takiej patologii, której by się tam nie znalazło. To jest również miejsce, gdzie są squattersi, prawda, którzy sobie potrafią, są mafie, są squattersi, są substancje ekologiczne, choć zakazane, ale roślinne w dużej mierze i tak dalej. No, w Barcelonie to wszędzie. Natomiast w małych miejscowościach, tam gdzie jest prowincjonalne, jest prowincja, ale na przykład są osiedla zamknięte, chronione najczęściej, a jeżeli nie chronione, to z silną wspólnotą, tam nie ma w ogóle żadnych problemów tego typu, nie ma prawie że kradzieży. Natomiast to, co się zdarza, no to właśnie jeżeli ktoś inwestuje nad samym morzem, w takim bardzo turystycznych miejscach, no to tak jak w każdej turystycznej miejscowości, no. Złodzieje przyjeżdżają z całego kraju, przecież tak samo u nas też nad morze, żeby sobie poodpoczywać, tak? Więc natomiast i tak ten poziom przestępczości, ja mogę powiedzieć, że akurat w trzech gminach, które znam, no właściwie to jest w prowincjach, tak, ich prawie, czy powiatach, o to chyba byłoby lepiej, na przykład ani jednego squattersa przez 3 lata nie było, czyli tego okupado. Wtedy jeszcze, kiedy to prawo ich bardziej chroniło. Natomiast na przykład właśnie zdarzały się głównie kradzieże, zdarzyły się jakieś tam włamanie, coś takiego. Natomiast tam wszędzie, gdzie są właśnie te właśnie communities, gdzie są zamknięte te osiedla, tam gdzie jest jakiś monitoring, no to domozłodziej no pójdzie tam, gdzie mu łatwiej, prawda, nie tam, gdzie mu trudniej. Tam też nikt w takich mieszkaniach Picassa chyba nie trzyma. Więc to jest, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o zwrot tej inwestycji, a to już jest zupełnie inna sprawa, bo jeżeli to się robi legalnie, to tam są wysokie podatki, wysokie koszty również zarządzania takim lokalem, więc jak się tam samemu siedzi w sąsiednim lokalu i się pilnuje, to tak, i się obsługuje turystów. Natomiast jeżeli nie, to jest mało opłacalne, tak? Znaczy opłacalne jest pewnie, jak się ma 10 lokali albo więcej. Wiem, że całe teraz deweloperzy budują całe osiedla, które w zasadzie reklamują nawet całe wielkie osiedle nad morzem. Od razu reklamują to, że nie do zamieszkania, tylko właśnie na wynajem, przy czym trzeba podpisać z nimi umowę, na zarządzanie 50% zabierają, więc ten człowiek moim zdaniem jak wyda 100-150 tysięcy euro na takie mieszkanie, to te sięcy zobaczy euro, pewnie ten 1000 może zarobi jak nie mniej na takim mieszkaniu, więc... Czy w Hiszpanii funkcjonuje prawo, że nie można wygonić, jeśli nie ma dokąd iść? Nie, już to zmieniono, tylko jest teraz krótszy okres. Znaczy jest chyba tam 48 godzin czy coś takiego na zgłoszenie włamania i wtedy jest jako włamanie. Natomiast później jest uproszczona procedura sądowa, także już nie czeka się tam, nie wiadomo, latami i jest bardzo szybka ewentualnie eksmisja. A po drugie, no, rynek nie zna próżni, więc są wyspecjalizowane służby, które nazywają się deokupas, które za naprawdę bardzo niewygórowaną cenę, że tak powiem, opróżniają lokal z niechcianych lokatorów. Potem nawet wstawiają sami drzwi, które otworzyli tym lokatorem, którego wypraszali. Więc krótko mówiąc, ja widziałem takie filmiki, to są tacy duzi ludzie, podobno z Polski nawet całkiem sporo tam pojechało takich właśnie ludzi różnych do Agencji Ochrony. Właśnie to są ci deokupas. Dobra, to tak mam nadzieję, że opowiedziałem. Natomiast od razu mówię, że jeżeli ktoś z Państwa rzeczywiście planuje, to trzeba wziąć sobie tam lokalnie prawnika, lokalnego notabene, raczej nie korzystać z polskojęzycznych, to od razu mówię, tylko takiego autentycznego adwokata, adwokata stamtąd. Ceny są polskie lub nawet niższe, natomiast to jest tak, że ci adwokaci mają jeszcze dodatkowy dar taki, że są w stanie... Na przykład coś, co jakiś tam musiałem o jakiś tam kwit wystąpić, powiedziano mi, dobra, to teraz składasz, tak? Za 8 miesięcy będzie kwit, tak? Złożyłem o godzinie 10 rano, o 10.15 pani poprosiła, zapytała się, czy przysłać mi ten kwit, na który miałem czekać 8 miesięcy, mailem, czy wpadnę do nich, to sobie odbiorę oryginał, tak? Więc tak to wygląda. Dobrze, no ale jak to w ciepłych krajach? Teraz przywrócić urząd Aurigi może. Teraz mamy, już nie mamy tej kolejnego pytania. Proszę Państwa, jedziemy dalej, bo o Ceucie opowiedziałem. To jest teraz tak. Panie doktorze, ostatnio trafiłem na materiał, gdzie pan Radosław Sikorski wskazał premiera Donalda Tuska jako najwybitniejszego polityka w historii Polski. A pan kogo by wskazał? No jak to? No Radosława Sikorskiego. Przecież to jest oczywiste. Potem kolejne pytanie. Mam pytanie, co musi się stać, żeby wojna w Jemenie się skończyła? Kiedy któraś ze stron uzna porażkę? O, tu jest bardzo prosta odpowiedź. To jest taka wojna, która akurat ma dosyć prostą trajektorię. Będzie to tak, albo z jednej strony zajęcie przez siły prosaudyjskie Sany i wyrzucenie Huti ze stolicy, oni odejdą do Sady tam, prawda, na północ ewentualnie, no i tam w tej Sadzie, no to już ich nikt tam nie będzie w stanie wykurzyć, moim zdaniem, bo nie był do tej pory przez tyle 10 lat. Natomiast to wtedy ta wojna będzie wygrana, albo w drugą stronę, jeżeli siły Huti zajmą Mari i potem jeszcze zajmą Hadramut z polami naftowymi i będą w stanie to utrzymać, no to w zasadzie potem już tylko zostaje im Aden, ale też niekoniecznie, nie muszą już tego zdobywać. Tak, wtedy wojna będzie zakończona, dlatego, bo jeżeli będą w stanie kontrolować jeszcze zasoby ropy naftowej, to w zasadzie będą mieli już finansowanie też swojej działalności. Oczywiście ktoś powie, no tam wprowadzimy sankcje. No to oglądamy właśnie sankcje, jak się sankcje na Rosję albo na Iran nakłada. No, na Huti też są nałożone sankcje i co z tego? Jakoś do sklepiku z rakietami, dronami morskimi, również rakietami przeciwlotniczymi, jakoś te embarga, powiedzmy, ich nie odstraszają. Dobrze, teraz kolejne pytanie mamy Prefi. Pyta się tak. Dlaczego Dania wprowadziła obowiązkową służbę wojskową, w tym dla kobiet, czy to ze względu na zagrożenie pomarańczą, a może Rosją, bo nikomu nie... bladego agresu z Rosji, bo nikomu nie smakuje. Rosja, znaczy oficjalnie jest podawane jako Rosja. To jest tak, że dosłownie jest władze w Kopenhadze, to jest cytat: Dania stoi w obliczu nowej rzeczywistości, w której zagrożenia są bardziej niestabilne, złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy system ma na celu drastyczne zwiększenie siły bojowej oraz zdolności odstraszania potencjalnego agresora. Konieczność zwiększenia właśnie armii duńskiej wynika z tego, że borykali się z brakami kadrowymi, a dotychczasowy system oparty na ochotnikach i krótkim przeszkoleniu był niewystarczający. W związku z tym jest jeszcze, dodatkowo jeszcze właśnie kobiety są włączone do poboru, w związku z tym ta baza się zwiększa dwukrotnie, ale to będzie, proszę Państwa, to też nie będzie wielka armia, bo to jest 6,5 tysiąca poborowych rocznie. Od razu Państwu powiem, jak to dla ciekawostki, jak to wygląda. Otóż jest tak, że wszyscy 18-latkowie mają obowiązek stawić się na kwalifikację wojskową. Przyznam, że też stawałem przed komisją wojskową, nawet dostałem bardzo fajny przydział. Wtedy, oczywiście Państwo nie uwierzycie gdzie, ale no, do fajnego miejsca. W każdym razie, ale najfajniejszy, bo mogę Państwu powiedzieć jako ciekawostkę, najlepszy był mój kolega, który jak poszedł na tą komisję później, bo to jeszcze w liceum, przedstawił taki cały plik, miał taki wydruk, pamiętam, z takiej drukarki głowej na, nie wiem, kilkadziesiąt stron, na co to nie jest uczulony, bo tam zrobił sobie takie badania, moim zdaniem wszystkie trawy, które występują w Europie czy na świecie, jakieś inne pylące rzeczy, to miał na to wszystko uczulenie, a ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich lasów, pól i tak dalej, w związku z tym tak naprawdę no, nie miałby prawa żyć, więc poza izolowanym pokojem, no, ale przedstawił to. No więc najpierw to wzięli, kupili, a potem dostał tą tam kategorię chyba E, ale potem go wezwali ponownie, dlatego, bo no, jak wiecie Państwo, się później składało na studia, prawda, no to studia dawały odroczenie. W związku z tym ktoś tam się jednak zorientował, że jak się idzie na ogrodnictwo, leśnictwo z tak imponującym zestawem uczuleń na właśnie ogrody i lasy, to coś jest nie tak. No, powiedział, że on będzie się uczył teoretycznie o tym, a nie praktycznie. No i go odpuścili. Przepraszam, taka na marginesie. Więc tak, 18-latkowie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają obowiązek stawić się na kwalifikację wojskową. W pierwszej kolejności przyjmowani są ochotnicy, a brakujące miejsca uzupełnia się za pomocą systemu loterii, czyli normalnie numerów z bębna, jak pewnie na tym Hunger Games, Państwo pamiętacie. Więc co więcej, podstawowy czas trwania służby został wydłużony z 4 do 11 miesięcy i jeszcze oprócz obrony granic kontynentalnej służby w ramach wschodniej flanki mogą być też kierowani do realizacji misji i ćwiczeń na Grenlandii, czyli nie ma związku z Grenlandią, a ma związek z Grenlandią, tak? Ale oficjalnie nie ma. Dobra, teraz tak. Panie doktorze, pana odcinki zasługują na specjalną nagrodę, najlepiej scenkę w irańskiej serii Lego. Przy tym Oscar wygląda skromnie. Nie no, w ogóle to byłoby super. Znaczy, wiecie państwo, to podobno AI-em da się zrobić, tylko to są skomplikowane te prompty, a poza tym te wszystkie AI-owe portale, które tam dają możliwość robienia fajnych animacji. Po pierwsze, znaczy tam, żeby zrobić jakiś tam dwusekundowy film, to trzeba wydać nie wiadomo jak gigantyczne pieniądze na te wszystkie tokeny, prawda, które tam znikają w pół sekundy. A jeszcze najfajniejsze jest to, że nawet jak ten AI nie robi, robi dokładnie coś innego niż mu się napisze, to też zżera te tokeny. Więc ja tak się kiedyś pobawiłem w tym przez chwilę, dałem sobie spokój, ale faktycznie tak, to dziękuję bardzo. Może sobie nawet kogoś namówię, żeby zrobił taką... O, gdzie ja książeczkę wojskową mam? Może się... Znaczy, ja bym powiedział w kieszeni plecaka ewakuacyjnego, prawda? To jest najlepszy pomysł. Powinna być specjalna właśnie kieszonka. Teraz tak, ja z innej bajki. Jakie poleca pan znane i mniej znane bajki, mity i legendy z Bliskiego Wschodu? Pozdrawiam. To Misza ZX14 pyta. No jest tak. Nawet sobie wynotowałem, bo niektóre z nich są jak najbardziej dostępne w języku polskim. Po pierwsze oczywiście baśnie Tysiąca i Jednej Nocy, tak? Oczywiście historia o Sindbadzie, prawda? Aladdin, Alibaba, jak Państwo pamiętacie, notabene bardzo mi się podobało, jak kiedyś jakiś emiracki minister pojechał na zachodni brzeg spotkać się z władzami autonomii filistyńskiej i właśnie mówił, że ten Alibaba i 40 złodziei to nie jest bajka. No więc krótko mówiąc, też epos o Gilgameszu oczywiście. Natomiast warto jest do Szachname Ferdusiego i uwaga, Kalila i Dimna. Kalila i Dimna to jest zbiór bajek i przypowieści, który notabene jest perski, ale trafił do świata arabskiego i można dostać po polsku. Kalila i Dimna. Poza tym jest jeszcze taki Sirat Antar, to jest taki cykl arabski o wojowniku i poecie Antarze Ibn Shaddadzie. I mamy, no właśnie, no i mamy słynny cykl też w języku polskim o Nasreddinie Hodży, tak? Nasreddin Hodża, bardzo, bardzo dużo i też jest w języku polskim. Co więcej, no i jeszcze mamy taki ugarycki cykl o Balu, ale wydaje mi się, że to wystarczy, tak? Na pewno Nasreddin Hodża jest po polsku, na pewno Kalila wa Dimna, prawda, czyli Kalila i Dimna jest po polsku. Gdzie ten przydział tajemnica wojskowa? No ale powiedzmy sobie, ja teraz sobie wyobraziłem, jakbym tam poszedł, oczywiście mam już inne teraz, ale jakbym tam teraz poszedł, to trzeba byłoby, jakbym skakał ze spadochronem, powiedzmy sobie, to potrzebny byłby taki ten większy, taki, wiecie Państwo, jak czołgi zrzucają, bo taki normalny to przeleciał, powiedzmy, bardzo szybko. Więc krótko mówiąc tak, co więcej, właśnie Hodża był super, widzę, że ktoś pisze, tak, to się zgadza, tak, to są fajne bajeczki. Teraz tak, pytanie kolejne też jest pytaniem bardzo merytorycznym i bardzo fajnym. Otóż chciałbym bardzo podziękować za wspaniały kanał, źródło rzetelnych informacji, dziękuję bardzo. Pan Paweł Jaraczewski pyta, chciałbym, żeby odniósł się pan do kwestii budowy kanału Ben-Guriona. Czy jest ona powodem ostatecznego rozwiązania kwestii wiadomo której, prawda, przez wiadomo które państwo? Otóż tak, proszę Państwa, to jest tak, sama koncepcja tego, koncepcja sama tego kanału jest jak najbardziej prawdziwa. To jest nazwa, która po prostu dotyczy projektu, który kiedyś, ale to bardzo dawno temu, raz nawet narysowano, który łączyłby Morze Czerwone w rejonie Ejlatu z Morzem Śródziemnym, czyli byłby to alternatywny kanał Suezki. Czyli krótko mówiąc, no to by wtedy stworzyło alternatywną trasę między Oceanem Indyjskim a Europą i oczywiście zmniejszyło, czy też całkowicie zagłodziło Egipt. Natomiast to jest, faktem jest, że coś takiego powstało. Natomiast nigdy nie był to projekt zatwierdzony jako projekt budowlany. To jest amerykańskie laboratorium, które Lorenza notabene, które w latach 60. Badało pokojowe zastosowanie broni nuklearnej, czy właściwie eksplozji nuklearnych. I między innymi właśnie przy okazji tego badania skonstruowano taką fikcyjną, wtedy wydawałoby się fikcyjny projekt, z przekopania 260 km kanału przez pustynię Negev przy pomocy serii podziemnych eksplozji jądrowych. Dokument jest jak najbardziej, on był kiedyś tajny, jest w tej chwili odtajniony, więc możecie Państwo sobie go po prostu spróbować wyszukać w wyszukiwarce. No oczywiście sens był jasny, prawda, kryzys Suezki, problemy z dostępem państwa położnego tam, gdzie chce do Suezu i tak dalej. No serdecznym wtedy jeszcze dodatkowo relacjom państwa z gwiazdką, z sąsiadami, a z Egiptem szczególnie, to jest oczywiście, był to dobry pomysł. Co więcej, Ben-Gurion właśnie, dlatego Ben-Guriona, bo on już w latach 50. mówił, że Suez może zostać zablokowany i stanowi strategiczną słabość państwa położonego tam, gdzie chce. Natomiast co więcej, wtedy jedyny taki wykreślony ten plan, to był plan, że to idzie z Ejlatu, później przez Negev, prawda, Dolinę Arawy, potem okolice Berszewy, potem wybrzeże Morza Śródziemnego w rejonie prawdopodobnie Aszkelonu. Od razu powiem, że nie ma i nie było, znaczy teraz to sobie każdy można rysować kreską na mapie w Photoshopie, natomiast nie było projektu, żeby to szło przez strefę opatrunku, bo ja wiem, że takie się teorie pojawiały, więc no może teraz by ktoś tak na to wpadł, ale nie sądzę. Tym bardziej, że to byłoby nawet trochę nierozsądne, bo musimy pamiętać, że przy strefie opatrunku jest już granica z Egiptem. Więc taki strategiczny, a i powiedzmy robiący dużą krzywdę ekonomiczną Egiptowi kanał w zasięgu powiedzmy zwyczajnej artylerii egipskiej, to nie jest dobry pomysł strategicznie. Więc ten Aszkelon albo Aszdod prędzej, tak, niż gdzieś tam Rafah na przykład. I tak zdaje się właśnie go ewentualnie, natomiast nikt się do tego projektu na poważnie nie podszedł do tej pory ze względu na gigantyczny koszt i niewiadomy zwrot. Może teraz, jak się okaże, że zamkną Bapelmandę, ale tak nawet, proszę Państwa, jeżeli zamkną Bapelmandę, czy zamkną na stałe cieśniny Ormus, to dużo taniej będzie skonstruować duże ciężarowe linie kolejowe oraz rurociągi, gazociągi, ropociągi, którymi to będzie wszystko przesyłane aż do gdzieś najprawdopodobniej, raczej mało prawdopodobnie, że to będzie Aszdod, bardziej prawdopodobne, że to będzie gdzieś tam okolice Banias, czy gdzieś okolice Tartus, pewnie prędzej Tartus. Tak jak zresztą w tej chwili te wszystkie rociągi mniej więcej są planowane właśnie z krajów arabskich. To już tak na marginesie, więc no ale dobrze, to tak czy inaczej, chyba że tak ja mówię, no zamkną zupełnie, bo wiecie Państwo, jeżeli zamkną Bapelmandeb, to i tak on nie ma sensu. To musiałby zostać zamknięty Suez z jakiegoś powodu. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Zobaczmy teraz, co tutaj, tu się więcej nic nie pojawiło. Dobrze, więc tak, ostatnio na grupie, szanowny panie doktorze, jeden z widzów pisze, na grupie u mnie rozgorzała dyskusja o jak państwa islamskie walczą z uzależnieniami. Czy mógłby pan doktor rozwinąć ten temat? Najbardziej chodzi o Afganistan, Arabię Saudyjską i Iran. No więc, czy walczą z uzależnieniami poprzez odsyłanie na drogę do Jerozolimy uzależnionych, czy stosują jakieś programy? No więc od razu państwu mówię tak, że to jest, no dobre pytanie oczywiście, po kolei, tak? Więc najpierw zaskakująca odpowiedź. Otóż jeżeli chodzi o Afganistan, Afganistan jest najprostszy, w tyle tylko, że tam się rozjeżdża mocno chciejstwo od możliwości realizacji. Musimy pamiętać, że Afganistan jest państwem skrajnie biednym, odciętym od programów międzynarodowych w tej chwili, sam się zresztą odciął, odcięty od lekarstw, odcięty od możliwości jeszcze zapewnienia opieki medycznej, a poza tym jeszcze sobie dodatkowo nie pozwala na kształcenie kobiet lekarzy, więc które notabene były większością lekarzy podobno przed wojną w Afganistanie. Więc to musimy wziąć pod uwagę. Natomiast w Afganistanie mamy tak, po pierwsze najbardziej radykalny model podażowy, czyli krótko mówiąc tutaj jest zlikwidować substancje ekologiczne, tak, i zabrać uzależnionych z ulicy. Więc krótko mówiąc tak, w 2022 roku oficjalnie Taliban zakazał uprawy pięknych czerwonych kwiatków. W związku z tym w sumie setki tysięcy hektarów zostały, jak zresztą są potwierdzone to zdjęcia satelitarne, bo podobno Afganistan z kosmosu wyglądał jak takie czerwone łany, prawda, na całej tej powierzchni. To były setki tysięcy hektarów. W tej chwili zostało nie więcej niż 10 tysięcy i to rozrzuconych malutkich poletek. Natomiast główne uprawy zostały zlikwidowane w dużej mierze razem z uprawiającymi. Albo przynajmniej tymi, którzy byli właścicielami tego. Natomiast ważna jest rzecz, że tak czy inaczej ilość uzależnionych tam jest bardzo duża, również od różnych substancji syntetycznych. Także w tej chwili, po pierwsze, to, co robią talibowie, zresztą był kiedyś taki reportaż, bo jeden dziennikarz zachodni został zaproszony i zrobił taki fotoreportaż nawet. Otóż zgarniają uzależnionych z ulic, zewsząd i przewożą przymusowo do wielkich ośrodków odwykowych. Bardzo często przymusowo, tak jak powiedziałem. Natomiast mają tam programy, całe programy leczenia od uzależnień. Zresztą właśnie czytałem wtedy wywiad z takim szefem tego ośrodka, który właśnie opowiadał o tym, mówi właśnie, że to są ludzie chorzy, prawda, traktujemy to jako chorobę, nie ich wina, w związku z tym musimy im pomóc, prawda, to jest właśnie postawa islamska i tak dalej, więc krótko mówiąc likwidujemy podaż, wyłapujemy uzależnionych, poddajemy im obowiązkowym programom, jeśli tak można powiedzieć, odwykowym. Na ile skutecznym, nie wiadomo, tym bardziej, tak jak powiedziałem, oni tam mają. No jeden z tych ośrodków został na przykład zaatakowany, bo znajdował się w compoundzie, w tym, na angielski się przełączam, w tym ośrodku, prawda, takim miasteczku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tam był właśnie też taki ośrodek, bo tam MSW się akurat w Kabulu tym zajmowało, no i właśnie tam skutecznie przeprowadzili na nim odwyk ci Pakistańczycy, jak wiemy. Więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi, czyli o skuteczność podażową, wiemy, że jest duża. Jeśli chodzi o skuteczność wyłapywania, podobno też bardzo duża. Jeżeli chodzi o skuteczność tych programów, dalej nie ma danych. Teraz druga to jest Arabia Saudyjska. Otóż Arabia Saudyjska prowadzi niezwykle ostrą politykę przeciwko wszystkim tym, którzy próbują handlować. To znaczy kara odesłania do Jerozolimy administracyjna jest, że tak powiem, pierwszym modelem wyboru dla prokuratora. W ubiegłym roku za same tylko właśnie różne rzeczy związane z handlem i tak dalej, 37 osób odesłanych na drogę do Jerozolimy przy pomocy głównie miecza. I co jeszcze w związku z tym, natomiast jeżeli chodzi w drugą stronę, czyli to jest ten, który handluje, natomiast jeżeli chodzi o uzależnionego, to jest tak, że jeżeli się zgłosi sam po leczenie, albo zrobi to ktokolwiek z rodziny, czyli w ogóle, czyli rodzic, dziecko, małżonek, krewny, obojętne, ktokolwiek spokrewniony, to wtedy jest od razu taka osoba, w ogóle nie ma wszczynanego żadnego postępowania za samo posiadanie na przykład. I sąd skieruje uzależnionego na leczenie, zamiast wymierzać mu karę. Co więcej, stworzono całą taką sieć, która się nazywa IRADA. To jest, tam jest terapia psychiatryczna, detoksykacja, rehabilitacja, terapia rodzinna, reintegracja zawodowa i tak dalej, prawda? I tam jest cała sieć tych ośrodków, więc no podchodzi właśnie w ten sposób. Też ciekawostka, że Iran jest również niezwykły, bo po pierwsze, jeśli chodzi o system handlu, to jest tak samo jeden z najbardziej represyjnych, podobnie jak w Arabii Saudyjskiej. Czyli wszystko, co jest związane z przestępczością, związaną z substancjami zakazanymi, ekologicznymi oczywiście, to tylko jeszcze dodam, że no, orzeka odejście na drogę do Jerozolimy, tym razem głównie przy pomocy dźwigów i co tam jest jeszcze, no konopie prawdopodobnie, ale te służące do sznurków. Więc nie te konopie, tylko te inne konopie. Natomiast również z jednej strony, i że tutaj jest na, zresztą komisarz wysoki komisarz ONZ stwierdził, że wykonywanie wyroków jest na wyjątkowo alarmującym poziomie 26 odesłań na drogę do Jerozolimy. Oczywiście przy Arabii Saudyjskiej 35 nie było żadnych alarmów, bo wiadomo, to jest Arabia. Natomiast jeśli chodzi o system ten tak zwany redukcji szkód, jest podobno w Iranie najbardziej rozwinięty w świecie muzułmańskim, przynajmniej jak twierdzą specjaliści, że tam są całe wielkie programy, tak, terapia metadonowa, programy wymiany igieł strzykawek, takie centra specjalne, noclegownie również dla uzależnionych, jacyś wolontariusze chodzący po ulicach, co więcej, też badania na zapalenie wątroby, prawda, HIV i tak dalej. To wszystko jest, mają programy leczenia również w więzieniach, więc to jest, krótko mówiąc, jakiś taki, zresztą w ogóle przy współpracy z ONZ-em, jeszcze bardziej Państwa zdziwię, to jest UNODC, tak to się nazywa. Więc to jest, kiedyś zresztą był jakiś taki artykuł, który właśnie, znam go tylko z omówień, bo nie czytałem, tylko znam z cytatów po prostu, że stwierdzono po prostu, że nie są w stanie aresztować problemu, tym bardziej, że przez terytorium Iranu przebiegał zawsze jeden z największych szlaków afgańskich, więc to nie było, może zresztą tutaj historyczne korzenie również z tymi substancjami ekologicznymi jest bardzo duże. W związku z tym jest właśnie cały rozbudowany, w związku z tym doszli do wniosku, że z jednej strony tych, którzy handlują, to wiadomo, natomiast tych, którzy są uzależnieni, leczą i to podobno jest to jeden w ogóle ze wzorcowych systemów azjatyckich właśnie to w Iranie. Prawda, nieprawda, tak to jest opisywane. W każdym razie mam nadzieję, że odpowiedziałem. To jest trochę zadziwiające, znaczy takie trochę, może można się wydawać zadziwiające, natomiast oni uważają, że to jest właśnie jak najbardziej podejście islamskie. No dobrze, proszę Państwa, teraz mamy tak, czy jest dobry wieczór, panie doktorze, oglądam pana z trasy, aktualnie Turcja, wołowina z Polski od jutra będzie w każdym kebabie, proszę bardzo, proszę pozdrowić mojego kolegę antyszamanistę Marka, po pierwsze pozdrawiam kolegę antyszamanistę Marka, no jak już pan pisze, że z Turcji, to gdzie pan w tej Turcji jest na trasie, chyba że pan nie wie, bo znaków drogowych nie ma, ale załóżmy, że ten, więc... Jeżeli ten od jutra w każdym kebabie, to gdzie? No w Anatolii, w Stambule, w Ankarze, nie wiem, w Izmirze. To już trochę więcej szczegółów, żeby każdy Polak, który jest w tej chwili na wakacjach, wiedział, że jak idzie sobie właśnie do lokalnej budki, to zjada polską krasulę, prawda, a nie jakieś tam inne stworzonko. Dobrze, teraz kolejne pytanie. W zeszłym tygodniu wspomniał pan o chyba nieudanym zamachu na rosyjskiego generała i przypuszczeniach, że została w nim ranna jego córka. Czy coś nowego wiadomo na ten temat? Tak, wiadomo, właściwie wiadomo dużo, że nic nie wiadomo, ale zaraz państwu powiem, czego nie wiadomo, a co wiadomo. Więc tak, chodzi o generała pułkownika Aleksandra Czajkę. To jest głównodowodzącego rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych. Otóż według wszystkich dostępnych w tej chwili informacji przeżył zamach i prawdopodobnie nie odniósł obrażeń. Czy był w tym lokalu, czy gdzieś wyszedł, nie wiadomo. W każdym razie wiadomo, że żyje i się dobrze czuje. Co więcej, władze rosyjskie nie potwierdziły, że to właśnie Czajko był celem, no ale miał tam być, to miało być jego, miały to być jego urodziny. Wiadomo na pewno, że przed restauracją właśnie Balzi Rosji, że to była ta Anuszka, która zamiast oleju słonecznikowego przyniosła tort, znaczy paczkę z życzeniami i z trotylem. To jest na placu Kudryńskim w Moskwie. Narodowy teraz Komitet Antyterrorystyczny potwierdził, że była to bomba. Mer Moskwy nazwał zdarzenie aktem terrorystycznym. Poza tym jeszcze wszczęto śledztwo z artykułu 205 rosyjskiego kodeksu karnego, czyli krótko mówiąc terroryzm. Tak, więc to jest potwierdzone. Teraz tak, wiadomo, że do Jerozolimy odszedł 27-letni Daniel Piriedri. To jest potwierdzone zresztą z dwóch rosyjskich rejestrów państwowych. Zresztą jego działalność gospodarcza została zamknięta 1 sierpnia w związku z odejściem do Jerozolimy osoby. Na pewno odszedł do Jerozolimy również, uwaga, generał major Walerii Płochotniuk. To jest były zastępca dowódcy 49. Armii, to jest bliski, znajomy Czajki, również 1 sierpnia, data odejścia do Jerozolimy, został zresztą pochowany 5 sierpnia. Wiadomo też, że córka Czajki, czyli Maria Piriedri, została ciężko ranna, Ma tutaj, no wiadomo, źródła mówią o licznych, no zresztą nie będę opisywał, co i tam jest, skąd się, dobrze jej nie jest, tak, krótko mówiąc. Prawdopodobnie również Julia Kiriłowa, należąca do rodziny Czajki, została, także odeszła na drogę do Jerozolimy. Natomiast informacje wcześniejsze, że zginął generał porucznik Igor Jeruzalimow, są fałszywe, nieprawdziwe. Dziennikarze zadzwonili do niego, on odpowiedział, a w każdym razie ktoś to się za niego sprytnie podawał. Także on przeżył. I uwaga, to jest najciekawsze, że początkowo, tak jak no ja sobie śledzę te rosyjskie przecież informacje na temat terroryzmu, to nie pierwszy zamach i nie ostatni pewnie w Rosji. W związku z tym jest pewna, jakby to powiedzieć, no to melodyka to może nie, jakiś taki no modus operandi, prawda, propagandy czy też z informacji rosyjskich. I zwykle jest to w jakiś sposób po takich szczególnie spektakularnym zamachu są te informacje dalej ujawniane. Natomiast w tym przypadku, no właśnie, wszystko było normalnie. Czyli NAK, prawda, czyli ten komitet antyterrorystyczny potwierdził, że bomba. Sobianin mówił o terroryzmie, policja i śledczy pracowali na miejscu. Potem, nie wiem co znaleźli, ale całkowicie utajniono. W tej chwili wszystkie szczegóły są utajnione, nie ma ani jednego słowa na temat tego, co tam się dzieje dalej. Więc co oni tam znaleźli? No może dla dobra śledztwa, no ale zawsze, pomimo tego, że dla dobra śledztwa, to zawsze jakieś takie komunikaty właśnie były, na takie suche, prawda, tam wszczęto śledztwo z artykułu 205, ale w, nie wiem, uzupełniamy informacje i paragraf czwarty z jakiegoś tam innego artykułu, a tutaj nie ma. Tak jakby tego nie było. W związku z tym jest to kolejny atak na wysokiego rangu rosyjskiego wojskowego, którego szczegóły zostały de facto utajnione i jest po prostu medialna całkowita cisza. Ciekawostka. No dobrze, mamy teraz pytanie następne. Dziękuję za odpowiedź. Pozdro dla karawaniarzy. Tak jest. Teraz dalej. Panie doktorze, czy Armenia ma szansę przetrwać między Azerbejdżanem a Turcją? No, to jest dla Armenii trudne, no ale co by się miało z nią innego stać? No przecież ani Azerbejdżan, ani właśnie głównie Azerbejdżan, prawda, pomimo tego, że ma eksklawę z drugiej strony Armenii, no bardziej Armenii już nie najedzie. Natomiast Armenia jest państwem dosyć mocno niestabilnym politycznie i to jest największy problem, bo ten żywioł prorosyjski i ten żywioł antyrosyjski są, zdaje się, w mniej więcej w równowadze, co może sugerować, że państwo może w pewnym momencie się pogrążyć w jakimś głębszym kryzysie niż tylko politycznym. No, dopóki się, tak powiem, krzyczą na siebie w parlamencie i biją się czasami pod parlamentem, to jest jeszcze dobrze. Natomiast no, mam nadzieję, że żaden gorszy scenariusz tam się nie zdarzy. I wszystko zależy też od tego, na ile, powiedzmy, ta obecność amerykańska, szczególnie tego korytarza, który jest tam budowany, właśnie z Azerbejdżanu do Nachiczewania i dalej do Turcji, tej, nie wiem, pamiętam, chyba to jakoś znowu autostrada Trumpa nazywają, czy coś takiego, bo tam wszystko jest w tej chwili Trumpa, jak kiedyś Józefa Wissarionowicza, więc człowiek już się nie może za bardzo połapać, ale jeżeli tam Amerykanie się zainstalują gospodarczo również, no to jest jakiś czynnik stabilizujący wbrew pozorom, bo nie pozwolą tak łatwo bombardować swoich, czy tam zabierać swoich własnych inwestycji. Natomiast co zrobi Rosja w tej chwili z Armenią? Czy się Paszynian utrzyma dalej u władzy? No, na razie się utrzymał, tak? Więc no, chyba tylko tyle mogę powiedzieć. Dobrze, teraz pytanie kolejne jest... obecnie Istanbul, a dodatkowo Bursa. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Dziękuję bardzo i no, szerokiej drogi w takim razie, czy też szerokości. Teraz pytanie kolejne. Panie doktorze, zaczyna to teraz wyglądać jak w amerykańskich filmach. Jest łobuz i bije wszystkich, gdy wreszcie ktoś mu skutecznie przyłoży, zaczyna płakać i narzekać. Ciągle USA mówi, że nie ma broni, o co tu chodzi, a może jakaś podpucha i czekają na rozzuchwalenie Iranu i pretekst. To znaczy tak, to jest te przecieki o brakach broni, to wyciągnęła prasa nieprzyjazna Trumpowi, która w ten sposób próbuje udowadniać po raz kolejny, że ta cała akcja była nieprzemyślana i tak dalej. Oczywiście no, co więcej, no, znając Amerykanów, u nich te szachy 5D to bardziej przypominają warcaby albo grę w wojnę, taką prostą karcianą, wiecie państwo, i niewiele więcej. Znaczy, można sobie wyobrazić taką intrygę, że specjalnie właśnie pozwalają, żeby wyciekła niby tajna notatka, jedna, druga czy trzecia nawet. Nie odpowiadają minister obrony na pytania albo odpowiadają i szef sztabu w kongresie jeszcze na dodatek. I wspólnie chodzi o to, żeby na przykład sprowokować, dajmy na to, Chiny do ataku na Tajwan. A wtedy Amerykanie powiedzą, aśmy kłamali, bo mamy jeszcze 3 razy więcej. No i ja bym jednak nie podejrzewał Amerykanów o tak daleko posunięte intelektualnie rozgrywki. Tam jest to takie, jak to ładnie mawiają na Zachodzie, meat and potatoes, tak? Więc bardziej taki... Proste są te intrygi, krótko mówiąc, takie bardzo grubymi nićmi szyte. Tutaj takie właśnie majstersztyki to nie ten kraj. Tym bardziej trzeba pamiętać, że tam się myśli bardzo krótkimi terminami politycznymi, tak? Tam nie ma czasu na konstruowanie intrygi, która trwa dłużej niż 20 sekund. Więc wypuszczenie raportu wywiadu o tym, że jednak, nie wiem, że mają właśnie bombę A i gdzieś tam ją mają zakopaną, najlepiej pod krzesłem Kalibafa na przykład, no to potrafię sobie wyobrazić, tak? Tak jak to wszyscy z tym wszystkim, z całą tą zabawą w ogóle z pretekstami do ataku na Iran. Natomiast coś takiego trudno sobie wyobrazić. No ale może tak być, tak? Ja nie wykluczam, że nie takie rzeczy, bywały rzeczy na niebie i ziemi, ale no stawiam, że raczej nie. Co to za foto? No to Wietnam, a co dalej? Miałem nadzieję, że ktoś z Państwa rozpozna, co to jest za miejsce. Dobrze, Państwo, sporo osób, wiem, że tam nawet mieszka, jeździ, więc pewnie ktoś tam zobaczy, wyjrzy przez okno i zobaczy ktoś, czy to jest to, co widzi przez okno, czy też nie. No dobrze, teraz pytanie kolejne, bardzo ciekawe. Otóż po prostu zabawa pyta się, chciałem spytać o rytuały w religiach Bliskiego Wschodu. Wczoraj słyszałem, że na przykład składano w ofierze kozła Azraelowi w dzień pojednania. Czy jest więcej takich rytuałów, gdzie składane ofiary demonom, bogom, czy może jakieś inne ciekawe? No jest bardzo dużo. Więc tak, najpierw zacznijmy od tego najbardziej znanego, żebyście Państwo wiedzieli. To jest słynny rytuał, który się nazywa Korban Pesach. I to jest rytuał, który bezskutecznie próbują różni weseli ludzie odprawić na terenie meczetu Al-Aqsa albo też wzgórza świątynnego. To jest tak, że 14 dnia miesiąca Nissan, powinniśmy dalej powiedzieć posuwistym krokiem kawalerzysty, podoba skrzydła łączące od kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego, wszedł prokurator Judei Poncjusz Piłat. No ale nie cytując mistrza i Małgorzaty z pamięci, więc 14 dnia miesiąca Nissan po południu każda grupa uczestników Paschy składała kiedyś w świątyni ofiary z młodego baranka albo koźlęcia. To jeszcze jest właśnie pozytywne przekazanie obowiązujące 14 Nissan, to w opisie Maimonidesa. Więc w czasie drugiej świątyni to wyglądało tak, że zwierzę baranek lub koźle było przeznaczane dla określonej grupy ludzi, potem robiono z nim to, co robiono, potem mięso wynoszono ze świątyni, zwierzę pieczono, spożywano wieczorem już 15 Nissan razem z macą i gorzkimi ziołami. No ale to nie jest jedyny taki zwyczaj. Jest na przykład zwyczaj cały czas istniejący. No ten to próbują zrobić, ale się nie udaje. Więc mamy również w Nepalu, to jest, pewnie Państwo nie uwierzycie, ale hinduiści, których wydawałoby się, możecie Państwo pomyśleć, że no są dalecy od składania ofiar ze zwierząt, a jednak, szczególnie właśnie hinduizm tak zwany siaktyjski oraz kult bogiń, to są prawdopodobnie najbardziej spektakularne współczesne przykłady. Jest taka święto Gajimai, które się odbywa raz na 5 lat i tam są składane w ofierze bawoły, kozy, świnie, ptaki i tak dalej. Chodzi o właśnie zadowolenie bogini Gajimai, uzyskanie pomyślności, ochrony oraz spełnienia próśb. W grudniu 2024 roku było ostatnie, więc za 5 lat będziemy mieli 2009. Co więcej, w Nepalu mamy też ofiary z kozłów, bawołów, owiec, kur i kaczek. Są też elementem niektórych obrzędów właśnie hinduistycznych, szczególnie właśnie związanych z kultem po pierwsze Kali, a po drugie ze świętem Dashan albo Dashain. Nie wiem niestety, jak się to prawidłowo wymawia. W każdym razie to jest, co więcej, w Indiach niektóre właśnie nurty siaktyzmu i tantryzmu, między innymi właśnie w Assamie jest taka świątynia, która się nazywa Kamakhya. Możecie Państwo sobie w ogóle wejść na stronę, bo poczytać. To jest jeden z najważniejszych właśnie ośrodków kultu bogini Shakti i normalnie portal turystyczny Indii właśnie pisze o tym, że ofiary ze zwierząt są tam częścią właśnie rytuałów tantrycznych. Co więcej jeszcze, jest jeszcze właśnie Mahamayi, przepraszam. Mahamayi jest również świątynia, gdzie właśnie podczas Durga Puja składa się ofiary między innymi z kóz, kaczek i gołębi, tak? Mamy też na Bali hinduizm balijski. To jest tradycja, która się nazywa Buta Jadnia. To są zwierzęta, najczęściej kury, kaczki, świnie. Tak samo właśnie to jest na rzecz bogini Gajimai, tak? Chodzi o przywrócenie równowagi między światem ludzi i niewidzialnych istot. Na Tajwanie jest również taka tradycja ludowa, która się nazywa tradycja Hakka i tradycja Shenzhou. To jest tak zwanych świętych świń. Świnia jest specjalnie hodowana, następnie przeznaczana na ofiarę i wystawiana jako ceremonialna ofiara właśnie dla bóstw i duchów podczas lokalnych świąt, między innymi festiwalu Imin. Co jeszcze mamy na Filipinach? To wśród rdzennych ludów, na przykład Ifugao, też na północy Luzonu są takie rytuały, ale tutaj o nich wiem trochę mniej, tak? Natomiast to tych w Azji trochę więcej. Więc mam nadzieję, że to jest wszystko na serio. To jeżeli ten, to nie jest dla turystów, tak? Ja nie wiem, czy w ogóle turystów się tam puszcza. Więc co dalej? Teraz kolejne pytanie. Panie doktorze, jakie są zasady sukcesji tronu w Arabii Saudyjskiej? No oczywiście oprócz, że tak powiem, rytuału na Brutusa, tak? Który jest najczęściej stosowany, chociaż my się o tym nie dowiadujemy, bądź dowiadujemy dużo, dużo później. Więc tak, jeżeli chodzi o ten system, to tak, generalnie to jest ustawa zasadnicza w Arabii Saudyjskiej. Tam artykuł 5 mówi o tym, że królem może zostać syn założyciela państwa, czyli Abdulaziza ibn Sauda, potomek jego synów, a spośród nich ma zostać wybrany najbardziej odpowiedni kandydat. Czyli wiecie państwo, bierzemy sobie duży nóż kuchenny, osełkę, prawda, i przygotowujemy się do dyskusji o sukcesji. Historycznie to najczęściej była to sukcesja między braćmi, czyli kolejnymi synami Ibn Sauda, więc na tronie mieliśmy Sauda, Faisala, Halida, Fahda, Abdullaha i teraz Salmana. Potem już do pokolenia wnuków przechodzimy. Natomiast od 2006 roku jest jeszcze nowa zasada, czyli oprócz tej ostrzałki do sprzętu kuchennego jest również coś, co się nazywa Rada Wierności. To jest król, tam ma przedstawiać kandydatów na następcę, rada ma uczestniczyć właśnie w wyborze księcia koronnego. A jeśli nie zaakceptuje kandydatur króla, procedura przewiduje możliwość wysunięcia własnego kandydata. Więc Muhammad bin Salman przecież nie był wcale kandydatem. W 2017 roku król Salman, kiedy już okrzepł na tronie, czyli już, że tak powiem, zbudował sobie teflonową, znaczy tą kamizelkę nożoodporną, i to symboliczną i faktyczną, to wtedy odsunął ówczesnego następcę Muhammada ibn Najifa i uczynił księciem koronnym własnego syna Muhammada ibn Salmana. To, jak to przebiegało, ile tam było zamachów stanu wewnętrznych, ile książąt zostało, nie pamiętacie państwo, masowe aresztowanie książąt pod różnymi tam pretekstami korupcji, masowe aresztowania działaczy praw człowieka pod zarzutami zdrady, masowe aresztowania wahabitów. Znaczy, krótko mówiąc, aresztowano tam wtedy wszystkich, którzy tam wystawali chociaż odrobinę nad powierzchnię ziemi i mogli w jakkolwiek zagrozić tej sukcesji. Nie wiem, ilu z nich wypuszczono, ilu z nich odeszło na drogę do Jerozolimy. To wszystko jakby się rozeszło, ale było dość dobrze opisywane. Niektórzy książęta wybrali wygnanie, większość z nich wybrała oddanie całego majątku, to znaczy tam zostawienie sobie jakiegoś tam kieszonkowego miliarda czy dwóch dolarów, natomiast cały majątek oddali, prawda, na rzecz korony, czyli na rzecz Muhammada bin Salmana i dzięki temu pokajali się, a w związku z tym przeżyli, ale tak jak mówię, nie wiadomo czy wszyscy, a na pewno wszyscy poszli siedzieć, prawie wszyscy w ogóle, którzy mogli być ewentualnie pretendentami, tak? Więc on zresztą tam został wtedy premierem, ale premierem to on został wtedy dlatego, bo chodziło o jedną rzecz. Jak jeździ do Stanów Zjednoczonych, to wtedy rodzina Khashoggiego chciała jego aresztowania i sąd, ja pamiętam dokładnie, że sąd odmówił ze względu na to, chociaż uznał jakby to, że ten Khashoggi jak wszedł do tego konsulatu, to wyszedł w bardzo wielu małych kawałkach, ale i to ewidentnie ci, a później połączyła te kropki, tam nie było dużo kropek do łączenia, bo to odpowiadał za wydanie rozkazu jego chyba szef ochrony. Natomiast i jednocześnie jakoś tam jeszcze inną funkcję pełnił, ale to nie o to chodzi. W każdym razie właśnie po to, żeby go nie aresztowano, to został premierem i dzięki temu, jak przyjechał do Stanów, to sąd orzekł, no ale my nie możemy wydać nakazu aresztowania, bo jest premierem, więc ma immunitet tak, jaki przysługuje głowie państwa zwyczajowo i premierowi w prawie międzynarodowym. I dziękujemy. Tak, no, tak na marginesie, bo tak to mówi, to było absolutnie niepotrzebne. To jest wyspa Zatoka Halong. Tak jest, dokładnie, wyspa Kadba. Bardzo dobrze, pan Keram, ja jeszcze tutaj... Ach, nie może, ja mogę to gdzieś wrzucić. Momencik, tak jest, proszę bardzo. Jak państwo widzicie, tak, to jest dokładnie Zatoka Halong. Notabene tam się znajdują w tej okolicy wielkie złoża węgla, a jedną z większych firm, jeden z najbogatszych zresztą właśnie pochodzącym z Halongu albo z okolic, jeden z najbogatszych Wietnamczyków kiedyś, to właśnie był absolwentem chyba Politechniki Łódzkiej albo... albo wrocławskiej, po polsku mówił. Właśnie, i który miał koncesję na wydobycie właśnie tego węgla, w, no nie, nie na tych wyspach, tylko w okolicach tych lądowych. Teraz, czym różni się umowa Arabii Saudyjskiej z Pakistanem i Turcją od poprzedniej między Arabią Saudyjską i Pakistanem? Ja o tym powiadałem w normalnym odcinku, ale jeszcze raz powtórzę. Obie są utajnione, nie znamy ich treści, znamy tylko omówienia. Teoretycznie niczym, bo komunikaty są bardzo podobne. Natomiast szczegóły mogą się różnić zasadniczo, na przykład nie wiemy, no nie wiemy wiele rzeczy, ja zresztą mówiłem o tym ostatnio, nie wiemy na poprzednim live'ie, na przykład nie wiemy, czy parasol atomowy obejmuje też Turcję, nie wiemy, jak się to ma do artykułu 5 NATO na przykład, ten cały sojusz, jakie są mechanizmy uruchamiania. Wiemy z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Turcji, czyli Hakana Fidana, że to jest, że tam jest to mechanizm jakiejś konsultacji, że państwo musi poprosić o asystę, a nie tam, że już przychodzimy wam na pomoc, chcecie czy nie i tak dalej. Ale czy tak jest napisane? Nie wiemy, bo to są tajne umowy. No dobrze, teraz mamy jeszcze pozdrowienia. Daniel W. pyta się z zimowej Australii. A właśnie, dobrze, jest jeszcze pytanie. Panie doktorze, jak zaczęła się pana przygoda z Bliskim Wschodem? Nie wiem, kiedy się zaczęła w zasadzie, więc trudno jest powiedzieć, jak się zaczęła moja przygoda z Bliskim Wschodem. A, pierwszy raz byłem na Bliskim Wschodzie. Byłem chyba w Maroku, jeżeli dobrze pamiętam, i to były lata 80. jeszcze, za poprzedniego króla, gdzie Maroko było, no, takie mocno hardkorowe. Przyznam, że doznałem wtedy szoku kulturowego. Najlepszy byli tacy właśnie ludzie. To niestety, ponieważ ja tam jechałem na tramping, więc pojechałem pod namioty. To była taka pięciotygodniowa wycieczka, więc krótko mówiąc, no kilka rzeczy było innych niż w Europie. W tym młodzież, o właśnie ci młodzi ludzie, którzy teraz tak chętnie do Ceuty, oczywiście teraz już pewnie nie są młodzi, to właśnie idzie się człowiek ulicą sobie, a tutaj obok idzie taki bardzo sympatyczny człowiek i zaczyna mówić, o, tam jest Medyna, o, tam jest meczet, o, tam jest miasto, $50, ja jestem twoim przecież gajdem, no przecież świadczyłem usługi. No i tak dalej, więc to są takie pierwsze doświadczenia wtedy tego zetknięcia. Słona woda pod prysznicami, takie rzeczy, no w sumie jakby nie było teraz, modne, morska i tak dalej. Skorpiony łażące sobie swobodnie po ludziach w tym, na trampingu, no różne fajne rzeczy. Natomiast Jenna Lfna to była prawdziwy rzeczywiście targ. Ja już państwu wspominałem, ale to było dla mnie właśnie najpiękniejsze. Jak państwo wiecie, na Okęciu jest taka fajna gablota, w której każdy staje i jak się patrzy na te rzeczy, które tam są, zastanawia się, kurczę, gdzie to są ceny, prawda? Gdzie to można kupić? Może jakiś sklepik jest? Nie, to są te rzeczy, których nie wolno przywozić. I tam później na takim właśnie, ja widziałem dwa razy, raz na Hamadii właśnie w Damaszku, a raz właśnie na Jenna Lfna w Maroku, taki właśnie stoisko, gdzie w zasadzie wszystkie tam gatunki chronione z czerwonej księgi, prawda, żółwie, szylkretowe, cokolwiek, wszystko tam było po prostu na takich stoiskach. Tak jakby specjalnie sobie dobierali, tak, ze wszystkich tych gatunków, co robiło no duże wrażenie. Oczywiście żywe kobry, żywe małpy, skóry ze wszystkich możliwych zwierzątek, które tam chodzą na czterech lub więcej nogach, co jeszcze więcej, wypchane również niektóre zwierzątka, kość słoniowa, której nie wolno oczywiście, bo jest zabroniona. Tam po prostu w tym Maroku było wszystko. Teraz to już nie ma, tam jest ten Jenna Lfna, zamieniła się w taki Disneyland, ale wtedy to było, proszę państwa, takie miejsce, gdzie te karawany, które przechodziły przez Saharę, rzeczywiście tam z krajów tam subsaharyjskich, prawda, gdzieś z Mali prawdopodobnie i z innych, no tutaj przechodziło i sprzedawały na tym targu, co się dało, więc robiło to duże wrażenie. No dobrze, teraz dalej, rozmawiając z Irańczykami mieszkającymi poza Iranem, odniosłem wrażenie, że większość jest przeciwna aktualnemu reżimowi, jednak chyba nikt nie ma pomysłu, co dalej. No, ja też mam dokładnie takie wrażenie, chociaż z tym, że są przeciwni, to tak różnie bywa. Patrząc na przykłady Libii, Syrii czy Iraku, odnoszę wrażenie, że demokracja na Bliskim Wschodzie nie działa. Dlaczego? I jakie są realne alternatywy, gdyby nawet reżim udało się cudem obalić? No właśnie to jest, Państwo, coś, o czym, jak Państwo, jeżeli byście Państwo sobie sięgnęli do moich wypowiedzi sprzed tej wojny, to jest dokładnie te dywagacje wtedy prowadziłem. Dlaczego? Bo tam w tej chwili nie wymyślono alternatywy. Bo gdyby to było tak, że wymyślono by jakiś rząd na uchodźstwie, nie wiem, komitet wyzwolenia rewolucyjny, demokratyczny i tak dalej, to wtedy to miałoby szansę powodzenia, te wszystkie rewolucje samodzielnie bądź wspomagane przez siewców pokoju. Natomiast dlaczego tego nie zrobiono? No między innymi dlatego, bo tam nikomu nie zależy na tym, żeby Iran był państwem demokratycznym. To zapomnijmy. To państwo z gwiazdką zależy tylko i wyłącznie na zniszczeniu Iranu jako potęgi gospodarczej i wojskowej przede wszystkim, a nie na jakiejś demokracji. No jeszcze by brakowało, żeby Arabia Saudyjska, Emiraty czy Bahrain, czyli satrapie wschodnie, które jak ognia boją się demokracji, bo wiedzą, że jak tam pojawi się rewolucja, to nawet z Francji będą specjalnie te obcinaczki do cygar sprowadzali duże, żeby jakby zrobić rekreację historyczną 1789, tak? Więc no na pewno nie zależy też państwom Zatoki, żeby się jakaś demokracja, nie daj Boże, pojawiła. Szczególnie jeszcze islamska, to w ogóle absolutnie nie. Tym bardziej, że no, mówię, mogłoby to promieniować dalej. I dlatego to jest nie do rozwiązania i dlatego prawdopodobnie Amerykanie tego nie zrobili, bo tak jak mówię, no cel jest tam zupełnie inny. Teraz dalej, pytanie mamy kolejne, nie mam żadnych ciekawych pytań, ale chciałem zapytać, czy jest jakaś opcja utworzenia przeciwwagi wpływu w postaci heksagonale? Znaczy po pierwsze, moim zdaniem nie ma niemiecko-rosyjskich wpływów w tej chwili, to te strony się jak na razie przynajmniej mocno pokłóciły. Więc chyba, że chodzi o te strony osobno. Natomiast, proszę Państwa, no, to jest tak, że też nie należy przesadzać za bardzo z demonizowaniem tego wpływu gdzieś na współczesną politykę wielkich mocarstw. Oczywiście te państwa realizują swoje interesy, ale powiedzmy sobie tak, silna gospodarka i w miarę niegłupia klasa polityczna, taka, która się nie daje robić jak dzieci każdą możliwą prowokacją za 3 złote, to jest chyba najlepszy sposób na zachowywanie suwerenności. Już tak zupełnie trywializując to. Więc krótko mówiąc, znaczy nie są potrzebne jakieś tam sojusze, bo co z tego, że powstanie pentagonale, heksagonale, jak to i tak po pierwsze nie działa, albo nie działa poza deklaracjami politycznymi, prawda, fasadowymi. W Iranie jest demokracja islamska. To jest i nie jest, tak? To nie jest system, który się nazywa demokracją islamską, to jest system rewolucyjny, nazywa się Wilayat Fiqh, prawda? Czyli władztwo wiary. Więc nie nazywają tego demokracją jako taką. Że wojnie teraz tak, właśnie mam wrażenie, moderator przesadza lekkim spamem. Okej, nie wiem, w każdym razie dziękuję bardzo za wierną służbę moderatorowi. Znaczy nie mam nadziei, że nie powtórzą się tu czasy, prawda, kiedy tam jakiś człowiek spamował Brownem czy coś takiego 50 razy na minutę. Dobrze, pytanie jest jeszcze kolejne, bardzo ciekawe. Otóż, czy to prawda, że Kaddafi miał plany nuklearne? Tak, rzeczywiście Kaddafi, to nie jest propaganda, prowadził własny, rzeczywisty, tajny program nuklearny. On był rzeczywiście tajny, natomiast Libia nigdy nie znalazła się blisko posiadania gotowej bomby z jednej prostej przyczyny, ponieważ miała co prawda wirówki, co więcej taka właśnie sieć takiego pana, który się nazywał Abdul Qadir Khan, możecie sobie wpisać jego nazwisko i zobaczycie, że tam wyjdzie cała masa artykułów o tym, rzeczywiście wyposażyła, kupiła na rynku projekty wirówek, nawet dokumentację projektu broni jądrowej. Natomiast Libia po prostu miała za mało materiału rozszczepialnego, żeby cokolwiek zrobić więcej i wreszcie po długich negocjacjach za jakieś tam wielkie ustępstwa gospodarcze, pieniądze i coś tam jeszcze politycznego zrezygnowała z tego programu. Także nigdy nie było tam konieczności ataku czy coś takiego. Znaczy ataki były, ale z inną intencją, tak? Teraz jest kolejne pytanie. Przemknęło mi dziś w wiadomościach, że jakaś jednostka wojskowa z Maroka ma stacjonować w strefie opatrunku pod osłoną wiadomo jakiej armii. Po co, jeśli to prawda, wyjaśniłoby się, kto stoi za najazdem na Ceutę? Znaczy, kto stoi za najazdem na Ceutę, to chyba wiedzą wszyscy. Natomiast ta jednostka nic z tym nie ma wspólnego. To jest tak, że rzeczywiście ta Rada Pokoju miałaby mieć siły zbrojne i państwo położone tam, gdzie chce, godzi się na siły tam bodajże z dwóch albo trzech krajów. Zdaje się z Ugandy, właśnie z Maroka i nie pamiętam od kogo więcej. Co prawda w tej chwili cały plan, jak państwo wiecie, Łacha Piachu wrzucił do kosza i powiedział, że nie będzie realizował żadnego planu Trumpa 15-punktowego, co notabene pokazuje po raz kolejny, kto tu rządzi, kim. I jakoś Trump się, jak na razie przynajmniej za głośno nie oburzył, także to wszystko, ten cały plan, to sobie już poszedł. Zresztą zgodnie z przewidywaniami, znaczy nikt nie miał wątpliwości, że tak będzie, ale wszyscy czekali, aż on to, bo on w pewnym momencie musiał to powiedzieć otwartym tekstem. No to powiedział otwartym tekstem. Natomiast ci żołnierze mieli być właśnie w ramach tego. Czy gdyby Trump zaatakował Grenlandię, to Unia z automatu powinna nałożyć podatki na Big Tech? Nie sądzę, aby zbrojnie wystąpili przeciwko USA, no i oczywiście koniec NATO. No tak, znaczy to byłby na pewno koniec NATO jako takiego. Atak na członka NATO przez państwo, mocarstwo natowskie, prawdopodobnie zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Danię ze Stanami Zjednoczonymi, natychmiastowe, plus jeszcze nie wiadomo, tam są jakieś wojska duńskie, więc pewnie by się jeszcze broniły. To jest w ogóle sytuacja niewyobrażalna. Znaczy do tej pory, nawet w tej chwili trudno sobie estymować, jakie byłyby konsekwencje czegoś takiego. Natomiast czy Trump jest w stanie to zrobić? No, na szczęście zdaje się, Iran zajął go do tego stopnia, nie wiem, czy państwo słyszeliście, ale tam doradca Kalibafa powiedział dzisiaj, że oni są gotowi. Ja wiem, że to ja to wrzuciłem na Twitterze dokładnie tak, jak on to powiedział, ale jeśli chodzi o kontekst, znaczy znaczenie tego, co powiedział, jest takie, że oni nie zamierzają, Iran nie zamierza podpisywać żadnych kwitów więcej z Trumpem i że przeczekają do końca kadencji. No, ale to oznacza, że ta cieśnina Ormus naprawdę przestaje być, że tak powiem, przepływna, a w związku z tym powstaje pytanie, po ile będzie ropa naftowa, jak już się skończą wszystkie te zapasy, bo jak na razie to tamtych zapasy są podobno w Stanach najniższe od kilkudziesięciu lat, no ale też powstaje pytanie, na ile dni jeszcze wystarczą. I cały czas musimy pamiętać, że to nie jest jedyne, zatoka nie jest jedynym źródłem ropy naftowej. Ta ropa naftowa skądś tam jeszcze płynie. A ja się obawiam, że Trump powiedział, że ich teraz przeczeka gospodarczo. Co jest, już raz to się wydarzyło, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Raz się to wydarzyło i po jakimś tygodniu ponownie analiz ekonomicznych powiedziano, że to jest super pomysł. Już za 3 lata, prawda, wrócimy do rozmów. Trzeba pamiętać, państwa, że gospodarka irańska jest dość mocno odporna na tego typu blokady, bo przecież oni żyją pod sankcjami takimi lub podobnymi od 2018 roku, to pod tymi trumpowskimi. W związku z tym to jest tak, że już się zdążyli sobie wypracować sposoby omijania, również finansowaniu. Te sankcje byłyby tylko i wyłącznie skuteczne wtedy, gdyby to były rzeczywiście sankcje ONZ-owskie, gdzie takie państwa jak Rosja, Chiny na przykład, właśnie Turcja, Pakistan przystąpiłyby do takiej blokady Iranu. A wtedy to może rzeczywiście było, coś by było na rzeczy. Bo wtedy już pozostał taki typowy przemyt. Natomiast teraz to jest tylko zamknięcie cieśniny Ormus i rzeczywiście zmniejszenie dochodów Iranu. Tyle tylko, że też państwa traderzy przecież kalkulują, ile tam Trump może ten Iran blokować. No niby też może do końca kadencji tam zostać, ale to już jest wojna w Wietnamie 2.0, tak, jeśli chodzi o uwikłanie Stanów Zjednoczonych. Właśnie po ile baryłka, nie wiem, zresztą, proszę państwa, co 5 minut zaraz Trump znowu wyjdzie, zobaczycie państwo, jak tylko zacznie dochodzić tam 90, 91, 94, to Trump powie, mamy porozumienie, jutro podpisujemy. Absolutna ściema, ale znowu wszystko pójdzie do $70 i sobie poczeka znowu, tak? 75, USA jest w stanie zejść bezpiecznie do jakichś 115 milionów baryłek w zapasach, 75 milionów baryłek to krytyczne zagrożenie, tak. Dokładnie. Dobrze, proszę państwa, więc tutaj skończyły mi się w tym momencie pytania od państwa, które państwo przysłaliście. Jak widać, postarałem się przynajmniej na większość z nich odpowiedzieć. Teraz zobaczmy, jakie jeszcze państwa zadaliście. Tak, z super czatu chyba wszystkie możliwe pytania odpowiedziałem. Jeżeli nie, to proszę mi podpowiedzieć, że jeszcze coś jest. Zobaczmy, czy macie państwo jeszcze na tym normalnym, że tak powiem, czacie. Czy Polska przestańcie, podobno nieziemcy chcą położyć łapę na Turk Stream, czy wie pan coś na ten temat? Nie, jeszcze w tej chwili nie. Co jeszcze więcej? Bo te, ktoś pytał agencji Jamahiri Bulandy słuchać live'ów. Od razu powiem, że z informacji niepotwierdzonych, które posiadam, wiem, że mam bardzo duży fanklub, jeśli chodzi o trzyliterowe agencje, polskie też. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy... Państwo pamiętacie to słynne... Niech... Jak to było? Niech ryczy z bólu ranny zwierz, niech łoś przebiega, knieje, ktoś nie śpi, aby spać mu ktoś. To są normalne dzieje. No, to jest motto, które powinno być napisane na tych plakietkach zamiast tam różnych innych. Czy jechał pan kiedyś wielbłądem? Ba, ja jeździłem bardzo dużo wielbłądem. No mówię, tak, ostatnio mówiłem zresztą, ponad setkę kilometrów to zrobiłem co najmniej. Ale trzeba zaznaczyć, że to nie było znęcanie się nad wielbłądami, bo byłem, to było jakieś 50 kg temu. No dobrze, proszę Państwa, widzę, że jest nas 3800 i raczej na więcej się nie zanosi. Zobaczmy, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli Państwo nie macie pytań, to zaraz będziemy kończyć. Więc, Panie Doktorze, ile języków Pan zna i ilu się uczy w tej chwili? Mogę powiedzieć, że w tej chwili, to znaczy teraz to się nie uczę, bo rozmawiam z Państwem, ale mam takie noworoczne postanowienie, żeby jak tylko już będzie po tych wszystkich wakacyjnych przerwach i zawirowaniach, to będę się uczył mandaryńskiego, tak? To na pewno, bo to jest po prostu niezwykle potrzebny język. I nie jest prosty, więc trzeba się uczyć z nauczycielem, więc to tak, to na pewno zrobię. Więc to tak wygląda. Natomiast właśnie mało lajków, tak, rzeczywiście jest jakoś mało lajków. O, jest teraz więcej od razu lajków. Bo te pozdrowienia z Trondheim, czołem Fremeni, czy ktoś w ciągu roku może rozpędzić produkcję ropy, żeby częściowo zastąpić dwie cieśniny? Nie, nie da się podobno. To jest niemożliwe. Można zwiększyć produkcję w niektórych miejscach. Najbardziej prawdopodobne jest położenie szybkie rurociągów kolejnych, ale szybkie to znaczy w ciągu roku. Jak się ma Kofi? Bardzo dobrze, jest bardzo szczęśliwy z tego, że mieszka sobie w tej chwili w ogrodzie, a nie w czterech ścianach. Ma pan jakieś porady do nauki języków? Znaczy, oczywiście najlepszym sposobem na naukę języka jest pojechać do kraju, gdzie się go używa. Ja na przykład są takie języki, nie powiem które, których nie używam od bardzo, bardzo dawna. Uczyłem się kiedyś i kiedyś mówiłem bardzo dobrze, a teraz dukam co czwarte słowo. Więc to wiecie Państwo, natomiast no, jedzie się do jakiegoś obcego kraju i człowiek albo potrafi zapytać się na przykład, gdzie jest łazienka, albo ma naprawdę poważny problem egzystencjalny. Tak, jako że jestem francuskojęzyczny, czy można liczyć? No to będę powiem Państwu, jak ostatnio byłem w Paryżu, to było bardzo fajnie, bo rozmawiałem tam sobie z taksówkarzem. Notabene pan taksówkarz był z Katangi. Właśnie rozmawialiśmy sobie o secesji Katangi i on był przekonany, że ja jestem Hiszpanem. Dlatego, ponieważ tak w tej chwili przesiąkłem, no jak wiadomo, są oba języki romańskie. Ja znam łacinę, więc mi jest łatwiej się uczyć tych romańskich języków. Ale odruchowo, jak zapominałem słowa po francusku, to wplatałem słowo po hiszpańsku. Więc nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero on mi powiedział, prawda, że jestem, muszę być z Hiszpanii, bo dużo słów hiszpańskich wplatam. Teraz co jeszcze, jeśli chodzi o nauczenie się? No i potem się trzeba po prostu chcieć uczyć, no i tyle. Natomiast no, najlepszym sposobem uczenia się to jest jakieś konwersatorium z kimś. Niestety to są rzeczy drogie. I robienie tego dużo, znaczy regularnie. To nie da się dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu taka lekcja. Czyli wszystko zależy od tego, jak ktoś indywidualnie. Są ludzie, którzy raz usłyszą słowo i zapamiętają, są tacy, którzy 50 razy nie zapamiętają. Są wzrokowcy, słuchowcy, to tych różnych metod uczenia się, prawda, i tej teorii uczenia się jest bardzo, bardzo dużo. Skutecznie, tak? To na pewno. Natomiast najgorszą rzeczą, którą jest, to bardzo często takie właśnie uczenie się szkolne. Takie właśnie tutaj. Pierwsza, to ja pamiętam na języku rosyjskim. Podaj końcówki czwartej koniugacji. Albo tam jakieś ten, no... Chodzi o to, żeby nie robić błędów tej koniugacji, a nie z pamięci podawać końcówki. Bo proszę sobie wyobrazić w tym zdaniu, jak człowiek, chociaż Polaka to akurat właśnie po tym najłatwiej poznać, że nieprawidłowo, że przenosi. Jakim poziomie jest pan w tych najbardziej popularnych językach? C1, C2? Ja nigdy nie robiłem certyfikatów, więc nie wiem. Ale mogę powiedzieć, że wygrałem kiedyś na przykład olimpiadę języka rosyjskiego międzynarodową. jeszcze jak byłem studentem. Tam, gdzie startowali z uczelni różnych, prawda, ludzie, tylko dla cudzoziemców oczywiście, nie dla Rosjan. Ale autentycznie tak było kiedyś, więc ja potrafiłem udawać Rosjanina z Petersburga na przykład, albo z Moskwy, prawda, znałem, potrafiłem te akcenty nawet naśladować. Teraz to już nie, no bo gdzie tu po rosyjsku rozmawiać. Są takie partie polityczne, w których podobno ten język jest popularny, można, niektóre z nich nawet, może dojdą do władzy, to znowu wróci do łask, może do szkół nawet. Wiecie państwo, o której mówię, ale już nie będę się wyzłośliwiał. Najlepiej słuchać dzieci, w ogóle najlepsi to są nauczyciele, właśnie, najlepsi to są nauczyciele, którzy dzieci potrafią nauczyć, bo jak potrafi dziecku wytłumaczyć, to już dorosłemu tym bardziej. Najgorsi to są tacy właśnie, którzy mają jakiś podręcznik i tak na odwal się tylko, prawda, od A do Z nauczyć się czytanki na pamięć. No dobrze, to jest Księga Dżihadu, pisze pan, że w wojnie oszczędzają kobiety, tak, czy w osoby w podeszłym wieku również, czy odsyłają. Tak, to jest wszystkie osoby, które nie mogą brać udziału w walce. To jest według tego kodeksu, który stworzył Muhammad, już nie mówiąc o tym, że wojna teoretycznie między muzułmanami też powinna być zakazana. To dopiero Ibn Tamija powiedział, że a propos, kiedy by pan obiecał rozwiązanie cykl przeglądu propagandy, to już kiedyś robiłem kartofel Führera. Dobra, to wrócimy do tego jeszcze już dawno, tam tej Biełty nie czytałem. A ja skończyłem studia po angielsku, codzienny język kuleje tak czy siak. Co teraz rządzi, na pewno coś tam, nie wiem, ktoś było, ja i tak uczę się i tam mieszkałem, nigdy nie potrafiłem dobrze mówić, jedyne co mnie ratuje, to nie boję się mówić. Nie, proszę państwa, no trzeba mówić, no po prostu, przecież trzeba pamiętać, proszę państwa, to jest tak jak, przepraszam, z językiem polskim, no a ile osób mówi prawidłowym językiem polskim, tak, czy właściwie prawidłowo po polsku mówi, tak? Grzegorz Braun, no to on potrafi przepięknie mówić po polsku, ale no mało jest osób, które nie robią błędów, nie używają jakichś kolokwializmów, nie używają jakichś elementów gwary, potoczyzmów tak zwanych, prawda, czyli mowy potocznej. No już mało osób mówi takim czystym literackim językiem polskim, więc krótko mówiąc, nie ma, moim zdaniem, nie ma sensu się też potem szczypać, że a, ja coś powiedziałem niegramatycznie po angielsku. No pokażcie Amerykanina, który mówi prawidłowym językiem angielskim. No to może po tych co lepszych uniwersytetach. To można liczyć na tę analizę przedwyborczą? Tak, tak, ja opowiem o takim odcinku, może nie specjalnym, ale przed wyborami we Francji, jak to chętnie omówię też kandydatów i też jak się pojawią jakieś takie już bardziej rozsądne sondaże. Także tak zdecydowanie i programy tak samo i prognozy jak najbardziej. No dobrze, proszę państwa, to już jest tak, jest godzina 37, jest nas 3823 do 4000 i tak pewnie nie dociągniemy dzisiaj. Także dziękuję państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję. Przypominam państwu o możliwości dokładania się do pamięci masowej. To jest pamięć o naszych odcinkach i naszych wspólnych, zresztą o live'y też tam są archiwizowane. Także o Polakach mówiących w języku angielskim, jak państwo wiecie, są brytyjskie fajne dowcipy, ale już nie mogę ich opowiedzieć, bo są pełne wyrazów, które każdy algorytm rozszyfruje bez problemu. Także jak, dlaczego język mandaryński jest taki ważny? No mówi nim ponad miliard ludzi, więc dobrze jest go znać. Poza tym ciekawe rzeczy tam piszą w tym języku, niestety bardzo niewiele z tego później jest tłumaczone na języki kolejne. Więc dobrze, teraz proszę państwa, dziękuję państwu bardzo serdecznie za wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, tutaj przez te różne dotacje, które państwo dajecie na tym kanale podczas live'a. No i poza tym oczywiście na tą pamięć, przypominam, macie państwo gdzieś tutaj przypięty w komentarzu link, więc możecie państwo zajrzeć. No i mam nadzieję, że uda się to zrealizować do października, bo w październiku już mi się ta pamięć totalnie skończy. Dobrej nocy życzę w takim razie wszystkim tym, którzy kierują w tej chwili pojazdami szerokiej drogi, gumowych słupów i wiadomo, prawda, burzy elektrycznej zakłócającej działanie radarów, prawda. No oczywiście za tych, którzy na granicy, szczególnie wschodniej, to pomyślnych łowów, tak, dasz bur. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mbote.